Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Pana Jarosława, który realizuje dźwięk. Z nami dzisiaj są goście, misjonarze Świętej Rodziny, ksiądz Andrzej Pryba, rektor Domu Zakonnego w Ciechocinku, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
I jest z nami także ksiądz Radosław Rafał, misjonarz Świętej Rodziny, referent Duszpasterstwa Rodzin Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.
Szczęść Boże.
Witamy. No i temat związany z rekolekcjami, które prowadzą misjonarze Świętej Rodziny, a więc rekolekcje małżeńsko-rodzinne, odnową chrześcijańskiego życia.
Nie raz do roku częściej mówimy o rekolekcjach. Rekolekcjach specjalnych dla małżonków, dla rodziców, jak wakacyjnie, to przeżywanych również z dziećmi, gdyż my, małżonkowie, potrzebujemy formacji, której nie da się tak uzyskać z doskoku w czasie, powiedzmy, jakichś nauk rekolekcyjnych organizowanych w parafiach, pół godziny, godzina nauki rekolekcyjnej na dzień. Zupełnie inną sytuację wytwarza się, gdy wyjeżdżamy z domu, opuszczamy nasze obowiązki, przyjeżdżamy do domu, gdzie mamy, że tak powiem, wszystko już podane, nie musimy się krzątać wokół codziennych spraw i możemy całkowicie oddać się jakiemuś pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem przede wszystkim i ze sobą w małżeństwie. Programy tych rekolekcji są różne w zależności od tematu i my, jak jesteśmy członkami domowego kościoła, często mówimy o rekolekcjach domowego kościoła, ale wszystkie ruchy mają swoje rekolekcje i misjonarze Świętej Rodziny, bardzo szeroki wachlarz tych rekolekcji już od lat kilkunastu prowadzą z dużym doświadczeniem i z wielką, że tak by, z wielkim powodzeniem. Także rekolekcje małżeńsko-rodzinne zawsze będą odnową chrześcijańskiego życia, bo jeżeli się oderwiemy od tej codzienności, łatwiej, szybciej możemy pewne prawdy zgłębić, przyjąć do swojego serca i wdrożyć je, zacząć wdrażać już tam podczas pobytu na rekolekcjach, a potem tą praktykę przenosimy do domu. O czym będzie, to już nam powiedzą misjonarze Świętej Rodziny. Ksiądz dr Andrzej Pryba, prosimy bardzo.
W świecie, w którym żyjemy, w świecie, który tak bardzo, można powiedzieć, przeciągnięty jest właśnie takim laickim duchem, na co zwraca uwagę papież Benedykt XVI, powiada, że bardzo cenną inicjatywą jest ta, kiedy ludzie, kiedy małżonkowie mogą przeżywać rekolekcje, kiedy mogą wyciszyć się, kiedy mogą z tego świata wyjechać i mieć chwilę czasu na to, żeby w ciszy pobyć wraz ze Słowem Bożym, rozważać to Słowo Boże, otwierać się na to Słowo Boże, tak by to Słowo Boże mogło trafiać do człowieka. Myślę, ta uwaga i ta, którą poczynił papież Benedykt XVI, jest niezwykle słuszna i niezwykle trafna. Ci, którzy przeżywali rekolekcje, czy to indywidualne, czy małżeńskie, czy szerzej rodzinne, ci doskonale wiedzą, że tego typu doświadczenie przynosi wielkie dobro. Pod warunkiem oczywiście, że człowiek chce wejść w ten czas rekolekcji. Czas rekolekcji to rzeczywiście jest taki szczególny czas, o którym możemy powiedzieć, że jest to czas szczególnych darów Bożych. Kiedy to człowiek, otwierając się na Słowo Boże, kiedy człowiek, otwierając się na żywego Boga, osobowego Boga, ma szansę wejść bardziej w siebie i usłyszeć ten Boży głos w swoim wnętrzu, usłyszeć też to, co gdzieś dzieje się w jego sercu, w jego sumieniu, na co często w tym zagonieniu i zabieganiu nie ma czasu. I tak naprawdę w tym zagonieniu i zabieganiu człowiek zajmuje się sprawami, które są, wydają się absolutnie istotnymi. Należy je już podjąć. Nie ma możliwości wyhamowania, bo trzeba jeszcze to zrobić, tamto jeszcze podjąć. I tak naprawdę człowiek ma małe szanse wejścia w głąb. Rekolekcje, czyli taki szczególny czas, który człowiek sobie wygospodarowuje, małżeństwo sobie wygospodarowuje, kiedy, jak pan Leszek raczył powiedzieć, no właśnie, jest właśnie taki czas, kiedy inni pracują, przygotowują to wszystko, wystarczy tylko wejść w ten nurt, wejść w ten program, spróbować właśnie zmierzyć się też z tym konkretnym słowem i ze samym sobą usłyszeć, co we mnie jest. To wszystko, oczywiście, rekolekcje mają być takim czasem spojrzenia na swoje życie. I spojrzenia na swoje życie nie tylko na zasadzie własnych przemyśleń na swój temat, ale przemyśleń na swój temat zainspirowanych Bożym Słowem. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, bo chcą wrócić do czego? Do źródła, bo chcą spotkać się z Panem, bo chcą, żeby to Słowo ich kształtowało. Jest szansa więc stanąć w prawdzie, zobaczyć, w którym miejscu jestem. I teraz oczywiście zgodnie z powołaniem, jakie ci ludzie mają. Jeśli mówimy o małżonkach, mówimy o rodzicach, to właśnie oni chcą spojrzeć na swoje życie, małżonkowie, ci, którzy weszli na drogę życia sakramentalnego, sakramentu małżeństwa, chcą iść tą drogą i idą tą drogą, chociaż nie zawsze odpowiadają na te wyzwania, które płyną z sakramentu małżeństwa, na te również i wyzwania, które płyną z faktu danego sobie słowa przed Panem Bogiem. A tu jest taki moment, że właśnie można to zobaczyć, jak właściwie żyje, jaka jest jakość naszego życia, jak my zachowujemy to dane sobie słowo. I jest szansa odnowy. Jest szansa też na otwarcie się na Boże miłosierdzie, które jest tutaj absolutnie niezwykle ważne, żeby człowiek właśnie dostrzegając tak wiele plusów, darów, których doświadcza, zobaczył również i minusy, zobaczył również i mankamenty, zobaczył również i niedociągnięcia. A po co? Nie po to, żeby siebie bardziej zdołować, nie po to, żeby mieć gorszy obraz samego siebie, ale po to, żeby wyciągnąć konkretne wnioski, by zobaczyć kogo? Kochającego Boga, który w Jezusie Chrystusie pochyla się nad człowiekiem, który pochyla się nad małżeństwem, który tak bardzo pragnie ich jedności, który tak bardzo pragnie, aby oni przełamywali to, co przeszkadza im w budowaniu tej więzi. I to jest właśnie takim, można powiedzieć, podstawowym, głównym zadaniem tego szczególnego czasu. Stanięcie w prawdzie, otworzenie się na Jezusa, na żywego Pana, zmartwychwstałego Pana, spojrzenie na sakrament małżeństwa, wyciągnięcie wniosków. Jeśli trzeba, a często trzeba, również podjąć ten trud i wysiłek zmierzający w kierunku przebaczenia i pojednania. Ileż to urazów ludzie noszą w swoich sercach. Mimo że żyją razem, mimo że może i wiele lat przeżyli razem, mimo że niby jest wszystko w porządku, ale właśnie kiedy wchodzimy w szczegóły, okazuje się, że niekoniecznie do końca wszystko jest w porządku, że nieraz gdzieś ten uraz w sercu, niby nie gniewam się, ale gdzieś ten uraz ktoś tam nosi. A nieraz oszukuje człowiek sam siebie i nawet mówi, nie, naprawdę, ja tam przebaczyłem, ja tam przebaczyłam. Ale niekoniecznie tak jest do końca. Trzeba właśnie wejść, to jest ten czas tego wyciszenia, zobaczenia, tego stanie w prawdzie i ten czas, który daje taką szansę otwarcia się na Boga, na Jezusa Chrystusa, by w Duchu Świętym właśnie wyjść do współmałżonka, dalej by jako rodzice wyszli też i do swoich dzieci. Zobaczcie, to jest właśnie ten czas dany jako szczególny dar Boży i jako też i pewna łaska. I te rekolekcje, które podejmujemy jako misjonarze Świętej Rodziny, jest to też konkretne zadanie, które stoi przed naszym zgromadzeniem. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do uczestników kapituły w stulecie zgromadzenia list, którym zachęcił nas w sposób szczególny do tego, byśmy podjęli to wyzwanie, byśmy podjęli to zadanie. I to zadanie jest w zgromadzeniu podejmowane. W naszej polskiej prowincji też od wielu, wielu lat intensyfikujemy działania zmierzające właśnie w tym kierunku, by realizować to konkretne zadanie wypływające z charyzmatu świętorodzinności, by wychodzić właśnie do małżonków, by wychodzić do rodziców, by zapraszać ich do nas, do naszych domów, których tych domów rekolekcyjnych mamy kilka, w których organizujemy, konkretnie pięć, w których organizujemy rekolekcje dla małżonków i rodziców. I wielu do nas przyjeżdża i korzysta też z tej oferty i myślę z wielkim powodzeniem, zresztą świadectwa ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, świadczą o tym, że przeżywają ci ludzie właśnie podczas tych spotkań osobiste spotkanie z Jezusem. Doświadczają tej Bożej miłości, doświadczają tej Bożej łaski, odpowiadają też, wielu z nich odpowiada właśnie na to, co odkrywają w spotkaniu z żywym Słowem Bożym, z żywym Jezusem, odpowiadają właśnie w ten sposób, że otwierają się na Boże miłosierdzie, korzystają z sakramentu pokuty, wyciągają rękę do drugiego człowieka, mówią drugiemu człowiekowi, temu najbliższemu, przepraszam, przebaczam. No właśnie myślę, że to jest naprawdę warte. Chcemy też tę ofertę i potraktować nieco też szerzej i działać też prewencyjnie. Cóż by miało to oznaczać, to prewencyjne działanie? Chodziłoby o to, żeby też podjąć trud i to robimy, by przygotować narzeczonych, tych, którzy myślą o sobie, że chcą ze sobą przejść przez życie, żeby ich dobrze przygotować do właśnie sakramentu małżeństwa. Kilka par, nawiasem mówiąc, gościliśmy teraz miniony weekend w naszym domu w Ciechocinku i muszę powiedzieć, w tym naszym domu niewielkim można powiedzieć o klimacie niezwykle rodzinnym. Jest to taki, ten dom to mówiąc najogólniej, taki bliźniak dwurodzinny. Można poczuć się rzeczywiście jak w domu rodzinnym i widziałem, że ci młodzi ludzie, którzy byli u nas, właśnie tak się poczuli. Zresztą, kiedy dzielili się na zakończenie swoimi odczuciami, właśnie mówili, że no z jednej strony myśleli sobie niektórzy, że ach, to może jest dobra sprawa, żeby w miarę szybko no, przeżyć formę przygotowania do małżeństwa, żeby to już mieć za sobą, ale potem kiedy mówi, wchodzili w to, to no nie, to wcale nie tak, że to wiele można rzeczywiście skorzystać i że to bardzo angażowało jedną i drugą stronę i że to bardzo, bardzo im pomagało w tym, żeby odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących pytań.
Słuchają nas nie tylko małżonkowie, ale i młodzi ludzie też, a w szczególności młodzi ludzie lubią zajrzeć do internetu. Przecież księża misjonarze Świętej Rodziny mają swoje strony internetowe, gdzie można znaleźć te domy i tematy rekolekcji i terminy. Jaka to może być strona? www?
Już za dwa tygodnie zacznie działać taka strona www.świętarodzina.pl.
A teraz? Gdzie można znaleźć? Bo przecież można.
Teraz już można też znaleźć czasowo przez te dwa tygodnie rekolekcje msf.pl.
Rekolekcje misjonarzy Świętej Rodziny,
tak,
MSF.
MSF, tak.
Bez żadnych myślników,
bez żadnych kropek, tylko rekolekcje msf.pl. A za dwa tygodnie świętarodzina.pl.
Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo.
Tak więc próbujemy to podejmować i myślę, że...
Tak. Rekolekcje dla narzeczonych metodą dialogową, którą w naszych domach prowadzimy, to jest przede wszystkim właśnie budzenie świadomości. Rekolekcje, tak jak ksiądz Andrzej mówił, są takim czasem budzenia świadomości często i dla tych narzeczonych, ale też i jeśli to są rekolekcje dla małżonków czy dla rodzin, kim my jesteśmy w Kościele, kim oni są w Kościele, jak bardzo ważny jest sakrament małżeństwa, jak jest potężny, jaką ma moc w sobie, potężną moc. Często młodzi ludzie o tym nie wiedzą, otwierają oczy, czym tak naprawdę jest małżeństwo i że to jest piękna przygoda, trudna orka, Nie wiem, czytałem, jestem kapłanem, ale nie, oczywiście żartując. Tak, to jest ciężka droga, ale piękna. I małżeństwo w Kościele katolickim jest potężnie wyposażone.
I wielu z małżonków, którzy współpracują z nami, bo to nie jest tak, że tylko my jako kapłani, jako zakonnicy, co prawda z tym charyzmatem zajmujemy się prowadzeniem tych rekolekcji.
Ale ktoś mógłby zarzucić nam, że co my możemy wiedzieć o małżeństwie.
Jednakowoż myślę, że bardzo dobrze jest, jeśli z nami są ludzie świeccy i są z nami ludzie świeccy, tak. Małżonkowie, którzy żyją w sakramentalnym związku małżeńskim i którzy mają bardzo konkretne swoje doświadczenie życia sakramentem małżeństwa. Widziałem, jak ci młodzi przyglądali się i też słuchali, i to nie jeden raz, właśnie aha, to jednak mają nam coś do powiedzenia. To nie jest tylko kwestia takiego cukierkowego jakiegoś, prawda, opowiadania o tej rzeczywistości, ale ci małżonkowie opowiadają prawdę o konkretnych doświadczeniach dotyczących właśnie tego życia, tego sposobu życia. To nie zawsze jest tak, że jest idealnie, jest wspaniale, jest świątecznie, ale niekiedy są i też dni pochmurne i trudne, nieraz i kryzysy są, nieraz i przychodzą kryzysy, i to poważne kryzysy. I ci, którzy je przeżywają, no nie ukrywają tego, że no takie też i doświadczenie w ich życiu się pojawiło. No bo właśnie taka jest prawda na temat życia człowieka i życia również w małżeństwie i rodzinie. I to świadectwo, które mówi o tym, zresztą opowiadają o tym, że nie pozostali tylko na tym etapie doświadczenia kryzysu trudnej chwili, ale byli blisko Jezusa. To właśnie opowiada, tak, i razem z Nim i z łaską Bożą udało im się wyjść na prostę, co więcej. Stwierdzają, oczywiście z punktu psychologicznego możemy powiedzieć, no tak, no kryzys może być czymś niezwykle pozytywnym. Oczywiście, pod warunkiem, jeśli będzie właściwie przeżyty. I teraz dla człowieka wierzącego, tu jeszcze widzimy, to jeszcze inaczej może być przeżywane. Właśnie ten aspekt wiary ma tutaj ogromne znaczenie. I to nie jest kwestia, nieraz ludzie myślą, że to jest kwestia pewnej idei. Nie, to nie jest kwestia idei, tylko jest to kwestia konkretnej relacji z żywym Bogiem, prawda? Konkretnej relacji z żywym Bogiem. Można powiedzieć, chodzi o położenia zaufania w Bogu i pójście, zaufanie, zawierzenie Jego miłości i poddanie się temu prowadzeniu. I porządnie przeżyty sakrament pokuty i to porządne wyjście do siebie i pojednanie i przebaczenie, bo nieraz trzeba przebaczenia. Przecież są różne sytuacje, że ktoś rzeczywiście zawinił i to bardzo konkretnie. W niektórych przypadkach to jest tak, że no tak, tak się stało, coś trudnego, rzeczywiście coś trudnego, najmniej na to zdrada i koniec, już nic więcej nie ma. Musimy się rozejść, powiadają niektórzy. A w innych sytuacjach było tak, i to doświadczenie udało się im przejść, przepracować i wyjść obronną ręką. Mimo że, no właśnie, nikt nie zakłada, że tak się będzie działo, prawda? Zupełnie jak ludzie wchodzą na tę drogę, mówią, no tak, no chcą jak najlepiej przeżyć, jeśli rzeczywiście na poważnie traktują tę drogę, którą idą, prawda? No ale widzimy, że no, w życiu bywa różnie. Różne momenty człowiek przeżywa i widzimy, nie zawsze tak jest, że uda się to, prawda? Że uda się to.
Są słabości ludzkie. To jest jedna sprawa i to jest pewnik. Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni, ale generalne zasady muszą obydwoje małżonkowie mieć wspólne. I jeżeli mówimy o rekolekcjach dla narzeczonych, to właśnie ciekawą sprawą jest to, że wśród różnych zagadnień tam poruszanych są na pewno też takie zagadnienia, których oni, jako trzymający się za rączkę i spacerujący po parku, powiedzmy, młodzi ludzie, nie poruszają między sobą, bo akurat no, nie było okoliczności, żeby o tym mówić, albo wręcz to są tematy trudniejsze, o których nie chcą mówić.
Często, często też właśnie te emocje, które się pojawiają, no można być bardzo przyjemne, prawda? Bardzo przyjemne. No przecież ten etap zakochania jest niezwykle przyjemnym doświadczeniem dla ludzi. I też różnie to jest on też przeżywany. Niekoniecznie jest on powiedzmy przeżywany też i na sposób czysty. Bywa często tak, że ludzie zaczynają od tej strony, która właściwie należy się dopiero dla życia małżeńskiego. A potem okazuje się, że właśnie wejście na tę drogę i w taki sposób wejście w relacje pomiędzy sobą, okazuje się, że to jakby przysłania inne tematy i jakby tutaj zaczynają się młodzi na tym skupiać i nie rozmawiają o tych kwestiach, o których
ale są, które są właśnie istotne.
Które są istotne, absolutnie.
I teraz pewnym dobrem takich spotkań dla narzeczonych, wieczorów dla zakochanych, różnie w różnych miejscach to jest praktykowane i nazywane, jest to, że jak sam też tego doświadczyłem, prowadząc przed laty też takie spotkania, powiedzmy na 15 par narzeczonych, które w tym brały udział, chyba 3 pary odebrało od księdza proboszcza papiery, że jednak się rozmyśliliśmy, my się nie pobierzemy. Dlatego, że w trakcie tych w rekolekcji, tego dialogu, który jest tam zadany jako zadanie domowe, doszło do takich różnic, że po prostu nie, zgody nie ma. No a w małżeństwie na pewne fundamentalne tematy musi być zgoda, bo inaczej no to będzie wielkie cierpienie, rozpacz i rozpad w rezultacie związku. Wobec tego lepiej, jeżeli dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście no w sprawach fundamentalnych się nie zgadzamy, wobec tego nasz związek jest bezsensowny. I jeżeli do tego nie dochodzi do małżeństwa, to jest lepiej. To jest nawet lepiej, no, niż potem są dzieci i jest cierpienie. Także jest to też dobre w tym zakresie, że poruszamy tematy, które dotychczas były tematami tabu między nami. A teraz okazuje się, że musimy na ten temat porozmawiać, bo jesteśmy jakoś zobligowani do tego. I to jest też wielki dar. To jest też wielki dar. To jeżeli chodzi o rekolekcje dla narzeczonych, bo małżonkowie już są wyposażeni w tą łaskę sakramentu małżeństwa i mają zapewnioną Bożą pomoc, Bożą łaskę no, w naprawianiu tego, co popsuli swoją słabością.
Aczkolwiek mogą z tą łaską nie współpracować. To jest właśnie to. Łaska jest dar.
Można budzić świadomość.
To jest tak, jak to można tak powiedzieć, to jest tak, jak no, ma się pewne narzędzie. No tak, no ale i ono będzie bardzo pomocne i wielu sprawach jest pomocne, ale jeśli człowiek z niego nie korzysta, no to nie będzie pomocne. Mimo, że ma się te atrybuty i te dary do tego, żeby można było to czy tamto podjąć, prawda? Dlatego, owszem, jest ta łaska, ale często ona jest, zobaczcie Państwo, często zakopywana. Pytanie, zobaczcie, taka myśl mi przychodzi. Kiedyś obserwowałem właśnie, miałem okazję przyglądać się takiej młodej parze, która pojechała w podróż poślubną. No ale, no właśnie, mieli okazję być też w niedzielę na Eucharystii. To zaproszenie otrzymali w niedzielę na Eucharystię. Była to taka wyprawa objazdowa. Okazało się, że no właśnie, nie bardzo tam można było trafić do kościoła, ale w grupie był jeden ksiądz i ten kapłan właśnie zaprosił tę grupę. Ci, którzy chcą, mogą przyjść na mszę świętą, nie musieli szukać. W hotelu wszystko było zorganizowane. Jak tylko ktoś chciał, to wystarczyło, prawda, wsiąść do windy, przycisnąć odpowiedni przycisk i zjechać na parter, a tam już bliziutko można było uczestniczyć we mszy świętej. Jakże smutno było, kiedy no właśnie ta para, która no mówiła o tym, że tak, to jest ich podróż poślubna, wzięli ślub w kościele, tu i tu, opowiadali o tym, to, tamto, ale ich już te przyszłą niedzielę, mimo że nie musieli szukać kościoła ani miejsca, gdzie które będzie właśnie do Eucharystii, okazuje się, że no nie przyszli na to. Zobaczcie, to jest właśnie to, łaska jest dana, to prawda, zostali wyposażeni, tylko że z tą łaską trzeba współpracować. Właśnie to jest to, potrzeba no właśnie bycia, wchodzenia właśnie w te relacje cały czas z Panem Bogiem, bycia w tych świętych w tych misteriach, korzystania z tych darów, które, no, które są dla nich umocnieniem, prawda? Myślę tak, rekolekcje też te dla małżonków, one są też takim momentem pewnej retrospekcji, pewnego spojrzenia z perspektywy, po to też, by wyciągnąć wnioski, po to, żeby zrobić pewne podsumowanie, po to, by coś zakończyć i by coś rozpocząć od nowa, prawda? By wrócić do czego? Do źródła, do sakramentu małżeństwa.
Odpocząć w pewnym sensie od spraw tych organizacyjnych, domowych i począć właśnie coś nowego w sobie z Bożą pomocą. Bo wiele takich problemów, o których tutaj ksiądz mówi, niby młoda para po ślubie prosto, a już na mszę świętą nie. Prawdopodobnie dlatego nie, bo mają coś już na bakier z Panem Bogiem, już niedługo po ślubie.
A no, być może, panie Leszku, też może jeszcze być też taka sytuacja, że i przed ślubem tak było.
Bo być może, tak, to jest, oczywiście.
To jest tak, że owszem, i ten ślub, był, ale niekoniecznie właśnie, i to pytanie jest właśnie o to, jaka wiara jest w tych ludziach. To jest to, prawda?
Czy poważnie traktujemy Jezusa, prawda?
I oczystość małżeńską. Czy właśnie, powiedzmy, jeżeli uważamy, że my wiemy lepiej niż Pan Bóg, no to wtedy po prostu uważamy, że na przykład antykoncepcja jest dozwolona i koniec. No ale ponieważ to się kłóci znowuż z zasadą, że każdy akt małżeński ma być otwarty na życie, co nie znaczy, że ta płodność nie ma być rozpoznana. No to po prostu w tym momencie odcinają się od źródła łaski, bo odcinają się, ponieważ nie ma chęci zmiany trybu życia, nie ma żalu za grzechy i postanowienia poprawy zerwania z takim postępowaniem, no to odcinają się od razu od sakramentów. I to jest tragedia dla tego małżeństwa.
Tak. Księga Koheleta w 4 rozdziale, 12 wersecie mówi, że potrójny węzeł niełatwo jest zerwać, prawda? Potrójny węzeł, czyli małżonkowie plus Pan Bóg, plus Jezus. Jeśli wyrzuci się albo marginalizuje się Jezusa w swoim życiu, no to nie będzie dobrze, prawda?
Tak,
ale myślę sobie tak, i to absolutnie jest to prawda, ale no właśnie może być tak, że tak naprawdę to jeszcze tego Jezusa nigdy nie spotkali.
To może też tak być.
To, że byli w kościele, tak. My chcemy ten ślub w kościele wziąć, ale czy rzeczywiście tego Jezusa żywego spotkali kiedyś w swoim życiu? Może właśnie jeszcze go nie spotkali. Dlatego też może nie do końca być to wartością. Słyszałem niedawno taki komentarz jednego z profesorów, socjologów, powiada tak, jak wygląda sytuacja, powiedzmy, tutaj tej naszej religijności polskiej, czy mamy tu do czynienia właśnie z wiarą, czy też mamy do czynienia z obyczajowością. Raczej z obyczajowością. I mam wrażenie, że niestety w wielu przypadkach to tak właśnie jest. To jest kwestia obyczajowości, a nie wiary. I tu, zobaczcie, rekolekcje, one dają też taką szansę, żebyśmy przeszli od obyczajowości.
Do relacji.
Do wiary głębokiej. To o to by chodziło. Tak jak żeśmy tutaj spróbowali przygotowywać ten temat i go właśnie tak, a nie inaczej sformułować, to właśnie to jest szansa. Rzeczywiście, jeśli się mocno wejdzie, głęboko wejdzie, otwarcie się wejdzie w ten czas rekolekcji, jest szansa rzeczywiście na odnowienie osobiste, na odnowienie życia małżeńskiego, szerzej rodzinnego.
I tutaj tak, jest do dyspozycji duszpasterz, który, powiedzmy, głosi katechezy, który sprawuje Eucharystię. Ale nie tylko. Są świeccy, są małżeństwa świeckie, które też pomagają w prowadzeniu, które też dają świadectwo swojego życia. Jest czas, że tak powiem, dłuższy, który mamy do dyspozycji. W związku z czym możemy, że tak powiem, poza zajęciami programowymi podejść, czy to do duszpasterza, na dodatkową rozmowę, czy na jakąś dłuższą spowiedź, czy do tego małżeństwa jednego, drugiego i znowuż z nimi pogadać, przedstawić swoje problemy. I tu okazuje się, że te relacje, które możemy nawiązać właściwie tylko na takich rekolekcjach, bo nikt na rekolekcjach w kościele parafialnym nie poleci nam Bonkę i księdzu nie zada dodatkowego pytania. A tutaj może. Tak samo może pójść do małżeństwa i powiedzieć, no ale jak wy to robicie, że wam to się udaje, prawda? Są spotkania również grupowe, gdzie w grupach mamy jakieś zagadnienia do omówienia i też zabieramy głos i okazuje się, że powiedzmy nasz problem, który wydawał się nam jakiś niebotyczny, inni mają o wiele cięższe problemy i jakoś sobie z tym dają radę. I jak sobie dają radę? No i tu jest właśnie wspaniałe powiedzmy owoce tych rekolekcji, że jest środowisko, w którym możemy my jako małżonkowie wzrastać, gdzie równi służą równym. To nie są jacyś wybitni psycholodzy czy jacyś inni specjaliści, pedagodzy, tylko po prostu każdy z nas jako małżonek pewne rzeczy przeżywa, tylko jeden bliżej Boga, drugi dalej Boga. I teraz możemy tym się dzielić. I to jest też właśnie tylko na rekolekcjach takich zamkniętych, to może mieć miejsce.
Też może być, a propos tego bliżej i dalej, nieraz to możemy jeszcze inaczej zobaczyć, bo różnie człowiek to przeżywa. Niekiedy człowiek przeżywa taką pustynię, prawda? A wcale nie musi to oznaczać, że człowiek gdzieś jest daleko od Pana Boga, prawda? Tak myślę sobie chociażby o przykładzie Matki Teresy z Kalkuty, która przeżywała, zobaczcie Państwo, taką pustynię, a przecież ona była tak blisko Pana Boga, tak ona, przecież ta jej wiara była niezwykle głęboka, ale te doświadczenia, powiedzmy tutaj na poziomie uczuć, no to można by powiedzieć ojej, prawda? Ludzie różnie to przeżywają, też i Pan Bóg się w różny sposób człowiekowi też i udziela, prawda? Ale niekiedy też jest tak, że właśnie po prostu człowiek sam oddala się, nie chce się do tego dobrego Boga zbliżać, kiedy odwraca się do Niego plecami, chociażby poprzez to, że po prostu zwyczajnie wchodzi w grzech. Jakżeśmy powiedzieli sobie, jest ludzką rzeczą upaść, słabości, one się są, ale właśnie diabelsko jest, kiedy człowiek trwa w tym, prawda? Kiedy mówi, że właściwie to, co się wydarzyło, to nic takiego, to ja mogę dalej w tym być, że to właśnie, ależ to ja jestem, wcale nie jestem złym człowiekiem, ależ, no gdzie, no to
tyle dobrego robię,
prawda,
no
i tyle dobrego nie zrobiłem, tak. Prawda? Ale tu już nawet nie pójdźmy już po tym takim charakterystycznym stwierdzeniu, nikogo nie zabiłem, nikogo kradłem, prawda? Ale myślę sobie, to gdzieś i to potem, jeśli nie chce człowiek się otworzyć, jeśli człowiek mówi, że tu jest wszystko w najlepszym porządku, no to jasne, to znowu to jest to, łaska jest, narzędzie jest, można by pójść do przodu. Bóg wychodzi do człowieka, no a człowiek gdzieś jeśli będzie ciągle pozamykany i będzie zamknięty w swoim też ja, w swojej ego, w swojej pysze, no to rzeczywiście też nie pójdzie do przodu. To.
Ale małżeństwo to są dwie osoby, mąż i żona. I zaproszenie na rekolekcję jest adresowane do obydwojga małżonków. I na pewno księża się też spotkali, mają takie doświadczenie, że w trakcie rekolekcji czy pod koniec wychodzi na jaw, że żona wyciągnęła tego męża na siłę z domu, żeby on zechciał pojechać, czy czasami bywa wręcz, że mąż żonę wyciągnął. No, też takie przypadki też bywają. I teraz właśnie pytanie, czy to jest dozwolone, etyczne, żeby w ten sposób zrobić, bo po prostu no, my mamy doświadczenie takie, że po prostu ktoś, kto na początku był, no, uważał, że nic mu to nie da, potem jednak zachwyca się tą rzeczywistością, której nie znał dotychczas.
Tak, dokładnie. Myślę, że małżonkowie powinni korzystać z takich różnego rodzaju podstępów, no bo to jest dla dobra małżeństwa. I też mamy takie doświadczenia w naszym ośrodku rekolekcyjnym, gdzie naprawdę zazwyczaj dotyczy to mężów, że są podstępem gdzieś tam przyprowadzani przez swoje małżonki. Ja zawsze mówię tak do kobiety. Proszę pani, ma pani wszystkie narzędzia do tego, żeby nie zmusić męża, ale żeby go podprowadzić, prawda, żeby go zachęcić. To teraz jest czas pani, ten miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące. Nieraz nawet wykorzystuje się dzieci, znaczy wykorzystuje się w sensie takim, że to dzieci dają zaproszenie na rekolekcję rodzicom na przykład, prawda? I wtedy już tata, mąż, no co zrobi, tak? musi jechać, bo jest zaproszenie od dzieci.
Czy dzieci modlą się o to, żeby rodzice razem pojechali na rekolekcję?
Tak jest.
To też jest bardzo skuteczne.
Bardzo skuteczne, tak, tak. I to jest prawda, że kiedy mąż czy żona w trakcie właśnie rekolekcji otwierają się, posłyszą też świadectwa właśnie małżonków, to, co też pan przed chwilą powiedział, to budowanie środowiska jest bardzo ważne. Kiedy oni widzą, że problemy też mają inni, że to są podobne problemy, że ktoś ma większe problemy, że ci ludzie przeszli ten kryzys i są dalej razem, prawda? Że nawet coś się wydarzyło bardzo trudnego, jak na przykład zdrada małżeńska, i ci ludzie są razem, że oni się nie wykoleili, prawda? Nie odeszli od siebie, że walczyli o to małżeństwo. To bardzo buduje, otwiera w trakcie rekolekcji bardzo mocno u nas jest też ten nacisk kładziony właśnie na to spotkanie osobiste, o budowanie relacji z Panem Jezusem. I oni zaczynają widzieć, że to jest coś normalnego, że to jest, że modlitwa, rozmowa o Jezusie jest czymś normalnym. Ilu młodych ludzi przeżywa ten moment, kiedy podchodzą wspólnie razem przed Najświętszy Sakrament, prawda, klękają przed Jezusem i wypowiadają jakąś modlitwę osobistą za siebie nawzajem. Często mówią właśnie, że to spotkanie z Jezusem osobiste było dla nich największym takim przełomem tych rekolekcji i coś się dokonało. My mamy tę świadomość, prowadzący te rekolekcje, że to nie dzięki nam, tylko po prostu sam Jezus ich dotknął, prawda? I z tego powodu warto oczywiście etycznych środków zastosować, by przyprowadzić tego człowieka, bo przecież my wiemy, że my go prowadzimy do źródła. My go nie prowadzimy na wysypisko śmieci, prawda? My go nie prowadzimy gdzieś w jakieś krzaki grzechu, prawda? Tylko my go prowadzimy do źródła, do Jezusa. I chcemy mu zaproponować kogoś najlepszego po prostu. Kogoś, kto spoi to małżeństwo, prawda? Raz taki bardzo trudny moment, kiedy mąż podszedł do nas i tak patrząc nam prosto w oczy zaśmiał się i powiedział, co, nie wyszło wam, i wyjechał z rekolekcji. Ale w większości naprawdę duży procent to są osoby, które się przełamują, coś się odblokowuje. I potem no, piękne są świadectwa, kiedy mężowie na przykład wzruszają się, prawda? Kiedy widać na samym początku w piątek, że to facet po prostu tak jest, mucha nie siada, a w niedzielę po prostu taki miętki i mówi, że no, doświadczył czegoś takiego i w ogóle patrzą na siebie jak mąż, na żonę, jak zakochani, nie? To są piękne momenty. Dla takich momentów naprawdę warto żyć i warto takie rzeczy robić po prostu.
Wspomniał ksiądz młodzi przed Najświętszym Sakramentem, jak powiedzą coś, wiedzą jakąś modlitwę. Na niektórych rekolekcjach są też takie wystawienia Najświętszego Sakramentu przez całą noc i małżeństwa losują godziny, kiedy będą
sprawa,
pół
tak
godziny przed Panem Jezusem, tylko oni w kaplicy. Tylko oni w kaplicy na początku zastanawiają się, jakie by tu modlitwy, litanie w tym momencie mówić, no żeby te pół godziny zagospodarować jakoś ten czas. A potem w świadectwach wychodzi na to, że żadne litanie, żadne modlitwy, tak, po prostu stają przed Panem, wielbią Go i dziękują za życie i teraz otrzymują takie łaski, których
dokładnie
w ogóle dotychczas nie doświadczali. Taka odnowa miłości spływa do ich serc, że mogą się nią dzielić i ze sobą nawzajem i z innymi członkami rekolekcji.
Ostatnio takie świadectwo małżeństwa. Jeden z naszych prowadzących kapłanów mówi, słuchajcie, jak w nocy nie będziecie mogli spać, to tutaj mamy, w naszym domu są dwie kaplice w Bąblinie, proszę, tutaj Pan Jezus czeka na was. I było takie małżeństwo, potem dało świadectwo na koniec rekolekcji, mówią, że nie mogli spać, mówi, wiesz co, to zróbmy tak, jak powiedział prowadzący, idźmy do kaplicy. Powiedzieli, że to był najważniejszy moment w całych rekolekcjach. myśmy się nagadali, różne rzeczy robiliśmy, prawda? Ale i tak Pan Jezus zrobił najważniejszą rzecz. Powiedzieli, że to był najważniejszy moment, najpiękniejsza godzina ich w ciągu tych rekolekcji, a nie, czy czasami nie, całego życia, prawda? Bycia razem, mąż i żona przed Jezusem. Właśnie to jest ten potrójny węzeł, który trudno zerwać. Tak nieraz mało trzeba po prostu zaprosić Jezusa do swojego życia.
Szczególnie mężczyźni spodziewają się tutaj jakichś sztuczek, tak jest, duszpasterskich, tak, podejść psychologicznych, tak tego, żeby tutaj zmanipulować ich, a tutaj nie, tu po prostu działa Pan Jezus. Pan Jezus
a
działa.
Jak mężczyzna pójdzie za Jezusem, to...
To cała rodzina idzie.
Tak jest, to cała rodzina idzie. Dokładnie tak jest.
Świadectwo dla dzieci ojca jest najważniejsze. I kochani księża, czy możemy poprosić już naszych słuchaczy do kontaktu z nami?
Ja myślę, że tak. Myślę, że tak.
Dobrze. Wobec tego, kochanie, przeczytaj telefony.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Audycja dla małżonków i rodziców, 22:14. Dzisiejszy temat, rekolekcje małżeńsko-rodzinne, odnową chrześcijańskiego życia. Nasi goście to misjonarze świętej rodziny, ksiądz dr Andrzej Pryba i ksiądz Radosław Rafał.
Słuchamy Radio Maria. Prosimy bardzo. Halo?
Jest tam kto? No, widać, że ktoś rozłączył.
Rozłączenie nastąpiło.
I odbieramy kolejny telefon. Tak.
Słuchamy, Radio Maria. Halo? Halo?
Znów nas nie słyszy nikt. Halo, halo? Przepraszamy bardzo, mamy jakąś usterkę techniczną, którą zaraz będziemy próbowali usunąć. Mówimy o rekolekcjach małżeńsko-rodzinnych. Są to te rekolekcje, które prowadzą misjonarze świętej rodziny, to są rekolekcje weekendowe, czy jakieś dłuższe również?
Nie tylko weekendowe. Weekendowe oczywiście są bardzo też, można powiedzieć, praktyczne dla tych, którzy nie dysponują zbyt wielką ilością czasu, a chcą się wyrwać i chociażby na weekend. Weekend jest taką nieraz jedyną szansą na wyjazd. Ale oprócz tego, to szczególnie w czasie wakacji. Właśnie w czasie wakacji wówczas proponujemy dłuższą taką formę, że mamy tydzień, prawda, całe 7 dni, w niektórych przypadkach nawet i dłużej. Ale w Bomblinie mamy rekolekcje takie dłuższe, prawda?
Rekolekcje świętorodzinne, 10-dniowe, ale też i właśnie w czasie wakacji i na Szczytniku, i w Górce Klasztornej, w Kazimierzu Biskupim. To są właśnie te nasze ośrodki rekolekcyjne, w których te rekolekcje są organizowane.
Czy rodzice mogą przyjeżdżać z dziećmi?
Tak jest, przynajmniej tak. Tutaj, jeśli chodzi o chociażby tutaj w naszym ośrodku w Ciechocinku, tak jest, przyjeżdżają całymi rodzinami, także te kilka rodzin, bo jak wspomniałem wcześniej, ten dom nasz jest niewielki, ale kilka rodzin może przybyć i bardzo ciekawie przeżyć ten swój czas.
A co z dziećmi?
Dzieci są zaopiekowane, ale nie tylko, że akurat osoby, które potrafią to uczynić, że ten czas zajmą, ale chodzi też o to, żeby te dzieci otrzymały odpowiednią formację, że te rekolekcje, tymi rekolekcjami chcemy, żeby objęta była cała rodzina, nie tylko sami małżonkowie, rodzice, ale również i dzieci, żeby cała rodzina była objęta właśnie taką szczególną opieką i formacją. Jest pewna myśl, jest pewien temat konkretnych rekolekcji, te tematy są różne i w tym duchu pragniemy prowadzić te rekolekcje i te spotkania z rodzinami.
Tak, na przykład konkretny temat, jaki był w czasie rekolekcji, i to 10-dniowych w Bomblinie, to na przykład zostać rycerzem Dzieciątka Jezus. I przez 10 dni dzieci normalnie miały swój program rekolekcyjny, konkretny, w którym też były momenty, gdzie dzieci ewangelizowały swoich rodziców. I często było tak, że dzieci bardziej przeżywały ten czas rekolekcyjny niż rodzice, no bo rodzice też wtedy bardziej chyba odpoczywali, tak, w tym czasie. I to było też takie piękne właśnie od tej strony. Dzieci ewangelizowały rodziców.
Także często zależy tak, że właśnie dzieci po powrocie do domu kontynuują tą linię, którą poznały na rekolekcjach, przypominając rodzicom o pewnych czynnościach, modlitwie, zwyczajach, które zostały wprowadzone na rekolekcjach, a rodzice czasami nawet nie mają odwagi zaproponować, a tu dzieci wręcz wymuszają.
I
a modlitwa przed jedzeniem...
Tak jest, tak.
Chociażby. Tak jest, to jest pewien proces, prawda, jak obserwujemy, to jest pewien proces, który wchodzą tak dzieci, jak i rodzice, bo mieliśmy okazję akurat prowadzić te rekolekcje, kiedy ty, Rad, właśnie byłeś tym odpowiedzialnym za prowadzenie tej formacji dla dzieci i tych młodzieży. Ja byłem odpowiedzialny za prowadzenie tego dla dorosłych, dla małżonków. No i to się gdzieś potem wspólnie spotykało, prawda?
Tak,
to było takie piękne. Każdy na swój sposób to przeżywał. I na koniec, prawda, też i przygotowane scenki teatralne, tak się, ewangelizacyjne, które notabene rozczulały rodziców, prawda? A jednocześnie były tą formą też i ewangelizacji, prawda? Tak. Mhm.
Spróbujmy odebrać telefon.
Tak, słuchamy. Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Mówi Jolanta z Goliska Mazowieckiego.
Witamy Pani.
Chciałabym też powiedzieć kilka słów. Miałam wielką łaskę i szczęście poznać również misjonarza Świętej Rodziny, księdza Adama Bojorskiego. I uczestniczyłam wraz z mężem w kilku rekolekcjach, między innymi w kursie Jana, w kursie modlitwy charyzmatycznej. Były to spotkania w Ciechocinku, ale również w innych miejscach. Chciałam też powiedzieć, że były to rekolekcje szczególne dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa. Pomagały podbudować naszą więź i nasze wzajemne relacje. Bardzo ważnym elementem było to, że w czasie kursu osobami prowadzącymi były również osoby świeckie, czyli małżeństwa. Między innymi poznaliśmy małżeństwo Ani i Wojtka z Konina.
Łuczaków.
Obecność właśnie tych osób jakby pomagała nam też zobaczyć, jak inni przeżywają różne trudności i to, że znają życie takie, jakie jest. Ksiądz Adam, który był osobą nadzorującą jakby całość kursu, no, rzeczywiście pokazał, jak wiele wie o rodzinach, jak wiele różnych rozwiązań można zaproponować. Także był to zawsze szczególny czas i każde rekolekcje przeżywaliśmy właśnie wspólnie z mężem. Jeśli udawało się, pojechały również z nami dzieci. I powiem też, że jeśli chodzi o kwestię wiary, to był to czas, który pomagał ożywić naszą wiarę, znaleźć pewne rozwiązania, jakieś przemyślenia. Ale też było ważne to, że zawsze jakieś postanowienie czyniliśmy. Chodziło o to, żeby nie zamknąć rekolekcji tylko ściśle w tym czasie, kiedy one trwały, ale żeby potem przenieść te owoce do naszego życia codziennego. I pewne owoce mamy, również do dzisiaj. I za to chwała Panu. Bardzo dziękuję za obecność księdza, za tę ambicję i serdecznie pozdrawiam.
Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. No,
bardzo dziękujemy za to prawda, świadectwo, za ten głos potwierdzający tak właśnie to, co podejmujemy, i także cieszymy się z tego głosu. No i co można powiedzieć, to jest inspirujące też dla nas do dalszej pracy.
To znaczy, pani Jolanta spotkała nie tylko duszpasterza natchnionego, dobrego, nie tylko małżeństwa, które tam to prowadziły i od których dużo zyskała, ale przede wszystkim, o czym nie powiedziała, ale co w domyśle można wnioskować, Pana Jezusa, który ją tak zachęcił do podejmowania pewnych postanowień, które realizują już po rekolekcjach w życiu dalej, bo ta łaska jest, tylko trzeba nauczyć się z niej korzystać. I to jest właśnie, żeby to narzędzie, wspaniałe narzędzie, nie leżało na półce zakurzone, tylko żeby z niego korzystać, bo mamy je do dyspozycji. Współpraca z Bogiem, który jest no, gwarantem naszej miłości małżeńskiej, sakramentu małżeństwa, przecież z Nim zawieramy przymierze, z samym Panem Bogiem. I On gwarantuje swoją łaskę. Jeżeli ktoś odchodzi, to my odchodzimy, nie On. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy Pana.
Witam serdecznie, Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Chciałbym zadać pytanie, na które odpowiedź może nie będzie prosta i może nie będzie szybka. Chodzi o tak, znam taki przypadek, że małżeństwo żyje w rozłące i ta osoba, która odeszła, mówi, że przebaczyła. Tylko zastanawiające jest, jaki sens ma przebaczenie, które nie jest poparte pojednaniem. Małżonek mówi, że przebaczył, ale nadal żyje w rozłącze. Czy pojednanie może nastąpić w tym przypadku poza aktem woli? Na przykład w takiej sytuacji, gdy małżonek nie umie powrócić lub na przykład ma lęk przed powrotem do małżeństwa, bo widzi całą górę niemożności, a jednocześnie zachowuje wierność sakramentalną, to znaczy nie jest związana z inną osobą. I teraz, czy w tym przypadku istnieje taka, powiedzmy, uzasadniona sugestia, żeby jedno z małżonków udało się na rekolekcję ponieważ w tym momencie jest takie wskazanie, że jeśli oboje są na pustyni, to dobrze by było, żeby jedno się udało do oazy po wodę. Ale tu w tym przypadku zachodzi taka interpretacja, że oboje mają dostęp do wody, co oczywiście nie jest pełną prawdą, bo jedna strona chce pojednania, a druga nie. Czyli jeśli ma dostęp do wody życia, czyli do, powiedzmy inaczej, do prawdy, no to przecież byłaby uzdolniona do pojednania. Jak ojcowie to widzą? To wszystko z mojej strony. Proszę o odpowiedź.
Dziękujemy, panie Pawle.
Trzeba zobaczyć taką zasadniczą różnicę między przebaczeniem a pojednaniem. Przebaczenie jest aktem wewnętrznym w sercu człowieka. Ono się dokonuje indywidualnie w każdym z nas. Natomiast pojednanie, w pojednaniu potrzeba tych dwóch stron. Tak? A więc ja mogę przebaczyć, ale następnym krokiem dopiero jest pojednanie. I tutaj jedna strona musi zrozumieć, że została skrzywdzona, a druga musi zrozumieć, że skrzywdziła. I w połowie drogi oni się spotykają. Natomiast jeśli jedna osoba nie chce pojednania, nie jest na nie gotowa, to nie jest jednoznaczne, że ona nie przebaczyła, tylko ona nie weszła jeszcze na drogę pojednania, może już wewnętrznie przebaczyła, bo pojednanie to jest nawiązać na nowo relację z osobą, która cię skrzywdziła. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego że krzywdziciel nie do końca uznaje, że skrzywdził, prawda? I no i tutaj to pojednanie jest wtedy no, na tym etapie niemożliwe, a osoba, która przebaczyła, może wychodzić oczywiście z pragnieniem pojednania do tej drugiej osoby, no ale w tym przypadku będzie się spotykała z odrzuceniem, prawda? Więc na tym etapie jest to bardzo, bardzo trudne.
Znaczy, pytanie, czy połówkowo można brać udział w rekolekcjach? No byłoby lepiej, gdyby nawet ten udział nie był, powiedzmy, obydwojga małżonków pełen, jedno niech przyjedzie, że tak powiem, w pełni, a drugie niech, powiedzmy, tylko fizycznie będzie. Niech towarzyszy mu. Można obiecać, że nie będzie musiało zabierać głosu, że nie będzie musiało cokolwiek...
Zresztą tak, niektóre formy rekolekcji właśnie są takie, że małżonkowie w ogóle nie zabierają głosu na forum, tak? Praca jest w czasie rekolekcji taka wewnętrzna między małżonkami. I dokładnie tak, nie?
Także nie ma jakiegoś przymusu, żeby mówić tak coś o sobie i tak dalej. To jeżeli dokładnie. Ktoś chce, to może, ale to nie ma żadnego przymusu.
Ale też myślę, tak jest, podzielam opinię i zdanie, które tutaj zostało wypowiedziane. Myślę sobie też jednak jeszcze o jednej sprawie. Mianowicie można też przyjechać na rekolekcje indywidualne, kiedy jest tak trudno, prawda, przyjechać razem. Kiedy na przykład ktoś, druga strona nie chce, też są rekolekcje właśnie proponowane dla osób pojedynczych, które chcą pewne rzeczy przemyśleć, przemodlić, zmierzyć się z pewnymi tematami. Właśnie przed Najświętszym Sakramentem spróbować też w kontekście Bożego Słowa zobaczyć te sprawy i też prosić Ducha Świętego o to, żeby mieć pewien dystans, żeby też pewne rzeczy przepracować, też i prosić o łaskę uzdrowienia wewnętrznego, że i tak dla siebie, ale również i dla tej drugiej strony, prawda?
Mhm. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, mam na imię Elżbieta, ze stażem małżeńskim 21 lat i w domu 7 dzieci. Chciałam powiedzieć... Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że w rekolekcjach w naszej rodzinie, ponieważ i mąż i ja byliśmy na rekolekcjach, tak najważniejsze w zasadzie było podjęcie decyzji.
Wyjazdu,
tak.
No właśnie.
Myśmy pojechali razem, ale najpierw pojechałam ja, potem pojechał mąż. Zanim pojechał, no trwało rok. I wyglądało to w ten sposób, że no wszystko zostało rzeczywiście wywrócone w naszym życiu do góry nogami. Właściwie możemy życie podzielić na przed rekolekcjami i po rekolekcjach.
Ale w tym znaczeniu pozytywnym wywrócone.
Jak najbardziej pozytywnym. To się po prostu w głowie nie mieści. Myśmy po rekolekcjach się zakochali w sobie jeszcze w takim wymiarze, o którym nie mieliśmy pojęcia, tuż po ślubie i przez naście lat właściwie po tym ślubie. Pan Bóg zadziałał w naszym życiu tak potężnie, że wlał nam taką miłość, której po prostu nie znaliśmy. Rekolekcje po prostu to są taką furtką, które dają możliwość uzyskania niezwykłych łask. również otwarcia się na życie, ponieważ my, chociaż już byliśmy dojrzałymi rodzicami, to takie dostaliśmy poczucie silnego powołania do rodzicielstwa, takiego otwarcia się na życie w sposób niespotykany i wręcz nawet, można by powiedzieć, niezrozumiały po ludzku. Mimo, że mieliśmy już trójkę dzieci w domu, no to czuliśmy, że to nie koniec, że jeszcze mamy dostać w prezencie kolejne dzieci. Także to nasze takie otwarcie się na życie, a także to życie, staranie się życie, życiem własce, no dawało niesamowitą siłę, miłość i to już trwa 7 lat i jesteśmy rzeczywiście cały czas niesamowicie szczęśliwi i dosłownie pijani Panem Bogiem i to codziennie dodaje nam sił, mimo że nie jest łatwo, mimo że codzienność jest trudna, że są trudne chwile, bardzo trudne chwile, ale rzeczywiście codziennie wieczorna modlitwa daje siłę. Pan Jezus przychodzi z łaskami i właściwie każdą sprawę można mu oddawać. A rekolekcje zmieniły nam wszystko.
Ale to było 7 lat temu. I czy była jakaś kontynuacja?
Tak, ponieważ my jesteśmy we wspólnocie właśnie od tych 7 lat.
A no właśnie.
Także wspólnota tutaj też jest takim bardzo dla nas ważnym miejscem. Jest to wspólnota, która została powołana przede wszystkim, aby wielbić Boga w niedzielę, oddawać ten czas Panu Bogu w niedzielę, chwalić Go w niedzielę. Jest to wspólnota rodzin, która jest w sanktuarium imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Loboniu. I no, czas, który tam jest przed Najświętszym Sakramentem co 2 tygodnie, też jest dla nas bardzo ważny i jest wiele spraw, które zanosimy do Pana Jezusa właśnie w tę niedzielę i jest wiele spraw, w których Pan Jezus wysłuchuje i rodziny, i wiele osób ze wspólnoty i naprawdę myślę, że warto podejmować te decyzje. Te decyzje są rzeczywiście dla wielu mężczyzn, szczególnie tak właśnie myślę, dla wielu mężczyzn. Nam się też tak podobało, co tutaj ojciec Radek powiedział, że no facet to jest taki facet, prawda? On przychodzi i no mucha nie siada. Faktycznie. Tak to jest. Wszystko ja mogę. Wszystko ja załatwię. Tak, tak. Wszystko na moich plecach. No jestem silny, dzielny. I co mi to Pan Bóg? On żył 2000 lat temu. A Pan Bóg przychodzi i pokazuje, słuchaj, ja tu rządzę. On przychodzi i mówi, ja jestem, wszystko zmienię w swoim życiu i ono będzie piękniejsze.
No i zmienił, w waszym zmienił.
Amen.
Tak, zupełnie zmienił na lepsze i zupełnie jest inny wymiar małżeństwa, zrozumienia małżeństwa, życia w małżeństwie. Inna relacja, to jest po prostu, tak jak mówię, inny wymiar, którego właściwie ludzkimi słowami nie da się opisać. Mi jest trudno nawet opisywać to, ponieważ faktycznie... Nie piszą o tym w gazetach. Nie pokazują za bardzo w telewizji.
Tak jest. No to wspaniale. Wspaniałe świadectwo, Pani Elżbieto. Dziękujemy.
Dziękuję i zachęcam wszystkich do korzystania z rekolekcji. Z Panem Bogiem.
Dzięki za to świadectwo. I tak bardzo mi się podobało to. Były wnioski po tych rekolekcjach, prawda? I były konkretne postanowienia i jest wspólnota, jest konkretna zmiana jakości życia, prawda?
Ale też bardzo ważna rzecz, tutaj pani Elżbieta powiedziała o tej decyzji, bo tak naprawdę od tego się zaczyna. Też mówimy nieraz na rekolekcjach, że niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja, czy powiesz tak Jezusowi, czy powiesz nie, ona będzie dobra. Dlaczego? Bo przyniesie owoc. Każda decyzja przyniesie owoc. Jeśli powiesz Jezusowi nie, to w krótkim czasie przekonasz się, że ona była niewłaściwa. Jeśli powiesz tak, to też zobaczysz owoce. Prawda? Ta decyzja jest bardzo, bardzo ważna.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jolanta. Ja mam taki problem, może nie z rekolekcjami, ale nie wiem sama, co mam zrobić. Jestem matką, którego syn będzie teraz święcenia miał, natomiast drugi syn związał się z dziewczyną, która jego prowadzi na, tak mi się wydaje, na złą drogę. Mój syn właśnie ten, który jest w domu, ma pierścień czystości, guskówny. I tak mi tego szkoda. I ja sama nie wiem, walczę o niego jak mogę. I oni przedstawiają dla tamtej strony zupełnie co innego, że my się zgadzamy. Natomiast my w ogóle jesteśmy przeciwni. Jestem załamana, naprawdę modlę się dużo. I nie wiem, jak ja mam postąpić. Pójść do tamtej strony, porozmawiać z nimi, bądź... Nie wiem naprawdę, czego mam zacząć. On z nami różaniec mówi wieczór. Teraz natomiast odstąpił od tego. Jestem załamana, nie wiem, co mam robić. Może proszę naprawdę ojców o jakąś pomoc. Mhm.
Współczujemy pani Jolanto.
Znaczy, pierwsza rzecz, musimy zawsze pamiętać o tym, że nie mamy wpływu na wolę drugiego człowieka. Tak, czy nie możemy kogoś zmusić do pewnych decyzji. On musi sam te decyzje podjąć. Natomiast pani jako matka, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z osobą dorosłą, tak?
Tak, tylko ta dziewczyna ma jeszcze dziecko.
Mhm. Ale tu chodzi o syna, że to już jest osoba dorosła.
Tak, dorosła. Tak.
Pani jako matka, to przede wszystkim, tak, bo nieraz się mówi i słyszy się, że no to już tylko została modlitwa, prawda? Nie tylko modlitwa, to jest aż modlitwa. Tak?
Ja właśnie.
Stajemy w obecności Jezusa i w imię Jezusa ogłaszamy tak błogosławieństwo, ogłaszamy Królestwo Niebieskie w sercu Pani Syna, w sercu tej kobiety. W taki sposób, prawda, modlimy się o to, żeby Duch Święty przychodził w mocy nad nimi, żeby przejmował władzę nad tą sytuacją. Czyli jakby od tej postawy takiego troszeczkę takiej stawania z problemem, który jest niemożliwy do rozwiązania, prawda, stajemy troszeczkę w innej postawie, mocno w wierze, czyli na mocnych, twardych nogach i ogłaszamy błogosławieństwo, ogłaszamy Królestwo Niebieskie w sercu, czyli pozyskujemy syna dla Jezusa. Tak, to jest to, co pani może zrobić jako matka.
Ale czy ja mogę na przykład się sprzeciwić w jego woli i pójść do tamtych rodziców i wytłumaczyć im, że po prostu chłopak jest w czystości, którego bym nie chciała, żeby on teraz zerwał to. No bo to jest naprawdę skarb, który rzadko się spotyka. A kobieta wpłynąć na mężczyznę to może bardzo dużo. Ja wiem o tym. Ale ja, żebym się nie bardzo... To znaczy, nie chodzi mi o to, że się jego wrogiem stanę, bo nie. Bo ja wiem, że dzieciak przyjdzie, czy wcześniej, czy później, bo już on miał przejścia różne, dlatego przyjął ten pierścień. Ale chcę o niego walczyć, mhm, bo wiem, że to nie jest związek z przyszłością.
Mhm. Wie pani co, no właśnie to jest ta... Trudno tutaj mówić, że ja jestem pewna, czy jestem pewny, że on wróci, tak? Ja znam dużo też przypadków takich, gdzie dzieci mają potem duży, ogromny żal do swoich rodziców, że w taki drastyczny sposób się wtrącali w ich związki i potem to są zranienia, które się niesie bardzo długo i rodzic potem po latach mówi, mogłem tego nie robić. Więc tutaj naprawdę, zanim zrobi się jakikolwiek krok, to trzeba to naprawdę głęboko przemodlić, bo pani może widzieć to z tej perspektywy, że ten związek nie ma przyszłości. A syn widzi zupełnie inaczej, prawda, te sytuacje. I nie możemy nic poradzić na to, że ktoś kogoś kocha, tak? To są bardzo trudne sprawy, tak? Ja bym był raczej za tym, żeby mieć taką postawę modlitwy, wstawiennictwa, natomiast naprawdę uważać na wszelkiego rodzaju takie posunięcia, które mogą przynieść w konsekwencji, nie wiem, czy dobro, prawda?
Ale ja rozumiem, że on przeciwko mnie może pójść na tę stancję, ale jeżeli ktoś chce dobrze dla syna, ja do niego powiedziałam, synek, ja cię kocham nad życie i będę o ciebie walczyła, żebyś ty przynajmniej dotrwał.
To pani mówię teraz, jak ma pani walczyć? Ma pani w modlitwie stawać, tak, ma pani w modlitwie stawać i w imię Jezusa ogłaszać czystość, błogosławieństwo czystości nad synem, otaczać go krwią przenajświętszą, tak? I ogłaszać Królestwo Niebieskie w sercu tej dziewczyny i w sercu syna. W imię Jezusa modlić się, jakby nie zawodzić w tej modlitwie, ale naprawdę z odwagą stawać i ogłaszać, że oni wytrwają w czystości. Tak, że oni będą...
Ale oni już stancję wynajęli, to oni nie będą w czystości.
Myślę jednak, wie pani Jolanto, myślę tak, że... Dialog przede wszystkim z nim. No, to, jeśli jest to dorosły mężczyzna, no przecież to on odpowiada za siebie. Pani zrobiła to, co pani mogła zrobić dotychczas, prawda? A to, co pani, i teraz tak, pani dialoguje z synem i mówi mu. Natomiast on podejmuje dalszą decyzję. Pani za niego życia nie przeżyje, to jest jasne.
Wiem.
No właśnie. I to, co pani może dobrego zrobić, to właśnie to jest to, co przed chwilą ojciec Radek powiedział, że właśnie iść w tym kierunku i z synem rozmawiać. A co on zrobi dalej? Proszę zobaczyć też święta Monika za swojego syna Augustyna. Przecież wiele, wiele lat się modliła. On żył strasznie. Strasznie żył,
tak,
grzesznie,
powstał,
prawda?
I
ja nie sądzę, że ona chodziła do tamtych pań, prawda, by interweniować, tylko podjęła konkretną modlitwę. I efekty tej modlitwy podjęte z głęboką wiarą, zaufaniem do Jezusa, przyniosły też wymierne, konkretne efekty. Jeśli wierzymy w to, moc modlitwy, no to właśnie to jest ta droga. A jeśli nie wierzymy, no to znaczy mówimy, modlitwa owszem, ale ja to zrobię po swojemu, prawda? Muszę wziąć w ręce swoje, tę całą sprawę, tę sprawę i ja po swojemu to rozwiążę. Nie?
Tak, tyle pani Jolanto, to możemy przez antenę pani powiedzieć.
Zapłać.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja właśnie słucham tej pani przed chwilą, co
kogo
mówiła.
Witamy?
Chciałam pani
kogo
powiedzieć.
Kogo witamy?
Pani się... Jadwiga.
Dziękuję.
Jestem siostrą człowieka, który też przed laty po prostu uległ presji rodziców i zostawił dziewczynę. Chociaż ja widziałam, że powinno być dobrze między nimi i dobrze się ułożyć. I ożenił się chyba za... Niestety, już po 3 latach małżeństwo się rozpadło. Ucierpiały dzieci, 2 dzieci. Ja bym po prostu nie wiem, czy mogę w ten sposób powiedzieć, ale tak to mi serce dyktuje i mówię, że niech się pani modli, a Pan Bóg ma swoje plany. I ja nawet w takim rachunku sumienia przeczytałam, że rodzice dorosłym dzieciom nie powinni układać życia, bo oni po prostu są dorośli i układają. I tak chciałam, tylko to, co pomyślałam, to chciałam powiedzieć tej pani, żeby, no ja wiem, że ona bardzo to przeżywa, ale moja mama też potem przeżywała, że wnuczki przychodziły, a ojca nie było. I siadali na kolanach, nawet mnie, bo ja byłam siostrą tego człowieka i ciocią. I dzieci potem cierpią. Naprawdę, niech się pani modli i na pewno wszystko dobrze się ułoży, ale że ta dziewczyna ma dziecko, to jeszcze nic się nie... Po prostu każdy popełnia błędy, ja popełnię i chyba każdy. I po prostu jesteśmy tylko ludźmi. I niech ta pani będzie dobrej myśli. I tylko tyle, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
pani Jadwiga. Także właśnie, ingerencje rodziców często, intuicja może być mylna. Zostawmy dorosłym osobom możliwość podejmowania suwerennej decyzji co do dalszego życia. Bo my odejdziemy z tego świata, a oni zostaną i będą musieli to życie podejmować już bez naszej nadopiekuńczości, bo już nas tu nie będzie. Także mówimy dziś o rekolekcjach małżeńsko-rodzinnych, które są odnową życia chrześcijańskiego. Pozwalają nam spotkać się z Bogiem, którego być może jakoś jeszcze nie spotkaliśmy. Owszem, jesteśmy religijni, chodzimy do kościoła, praktyki religijne wszystkie wypełniamy zgodnie z zaleceniami kościoła, ale tak naprawdę to Pan Jezus nie jest jeszcze naszym Panem, bo my Go nie rozumiemy, nie kochamy, nie potrafimy czerpać z Jego łask, które On cały czas na nas syła, one nam przelatują między palcami i mówimy, że nam się nie układa.
Tak, tak.
I będziemy odbierać kolejny telefon. Za chwilę 22:45 już minęła.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Paweł, małżeństwo Paweł i Kasia z Dąbrówki, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
Witamy serdecznie.
Chcieliśmy się właśnie podzielić ze słuchaczami tą radością naszych rekolekcji przeżytych małżeńskich, weekendowych. Pierwszy raz właśnie tak opowiem może, jak się dostaliśmy, kończyły się wakacje, jeszcze nie byliśmy nigdzie na żadnym wyjeździe i tak od niechcenia gdzieś znaleźliśmy rekolekcję odpocząć nieco z Panem Bogiem. To były kilkudniowe rekolekcje, tak nie trzeba było się bardzo do nich przygotowywać. Niedaleko od nas, w Loreto, piękna miejscowość. No i tak się zaczęła nasza przygoda z Panem Bogiem. Tak wyjechaliśmy na te rekolekcje. No i spotkaliśmy właśnie Pana Jezusa, spotkaliśmy Matkę Bożą. Dotknął nas Pan właśnie na tych rekolekcjach, nasze małżeństwo, choć wydawało się, że dobre małżeństwo, to ożyło. Taka nowa relacja powstała z dziećmi, z żoną. I to od tego się zaczęło, tak? To od tego się zaczęło nasze takie nawrócenie, trochę taki powrót do Ojca. Później byliśmy...
Panie Pawle, mówi Pan, dotknął nas Pan Jezus. Jak to było? Jak to Państwo przeżyli? Jaki element rekolekcji o tym zadecydował?
Jak to było? Wydaje mi się, że to było Słowo Boże. Słowo Boże, które było obecne właśnie, które w Słowie Bożym bardzo tak konkretnie do nas skierowanym było, właśnie do naszego małżeństwa, do naszej rodziny. Tak żeśmy to odczytali. Jeszcze chciałem też powiedzieć, jak te rekolekcje wyglądały, bo to były rekolekcje rodzinne. Pojechaliśmy z dziećmi, mamy troje dzieci i dzieci się bawiły. Były takie diakonie, wieczory, wesołe wieczorki, a my mieliśmy trochę taki czas właśnie dla siebie, dla Pana Boga. To jest tak aktywne odpoczywanie. Może też powiem o samej miejscowości. Loreto położone jest 60 km od Warszawy. To jest sanktuarium maryjne, tam dom świętej rodziny właśnie i wspaniała atmosfera. Tam przyjeżdżając, to czuje się tak właśnie człowiek jak w domu u mamy, tak?
A kto to prowadzi?
Prowadzą siostry loretanki.
Pozdrawiamy siostry.
Pozdrawiamy siostry, siostrę Marleny, która jest chora, leży w szpitalu, bardzo pozdrawiamy. Modlimy się za nią. No i po tym właśnie takiego złapaliśmy trochę głodu Pana Boga. Pojechaliśmy na następne rekolekcje, to był dialog małżeński. Już pojechaliśmy bez dzieci. Taki czas właśnie dla żony, dla męża też mogę polecić, super sprawa, dialog. I to właśnie dla takich małżeństw, nie z problemami, tylko dla małżeństw, które wszystko się układa, tak? Po to, żeby jeszcze było lepiej, żeby zobaczyć coś nowego, coś innego.
Pogłębić swoją relację jeszcze, tak?
Tak, tak. Pogłębić relację.
Także Państwo zachęcają, dlatego że coś się w Państwa życiu wydawało się dobrym, zmieniło się na lepsze?
Wydawało się, że jest wszystko dobrze, tak. Że jest okej, a nawet nie wiedzieliśmy, jak może być dobrze. jeszcze Panem
lepiej.
W tym właśnie takim węźle.
Z Panem Bogiem.
Małżonek, z Panem Bogiem. Małżonek, małżonka i Pan Bóg.
Tak jest.
I te rekolekcje są jeszcze organizowane?
Tak, rekolekcje są organizowane cyklicznie. Najbliższe u sióstr Loretanek będą 5-7 grudzień. To będzie dialog małżeński i poprowadzi małżeństwo Wojtka i pani Barbary Wojtka Gałązków. I to jest bardzo fajne małżeństwo i super prowadzą te rekolekcje. Można wszystkie informacje znaleźć na stronie loretanki.pl w zakładce rekolekcji w Loretto. Ewentualnie pod numerem telefonu, jak mogę podać, do siostry Darii 511-219-439.
511-219-439. Siostra Daria przyjmuje
siostra
zapisy.
Daria, tak. Lub zakład na stronie loretanki.pl w zakładce rekolekcje w Loretto. Rekolekcje loretto@gmail.com też.
Adres
zachęcam wszystkich słuchaczy, bo warto, tak? Warto. Można całe życie tego nie doświadczyć, co na takich jednych weekendowych, krótkich rekolekcjach.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. Pozdrawiamy również pana żonę i życzymy dalszego wzrastania w miłości. Ku sobie i ku Panu Bogu. Z Panem Bogiem.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo, dzień dobry, szczęść Boże, Katarzyna.
Szczęść Boże, witamy Panią serdecznie.
Chciałam powiedzieć, że w Poznaniu mamy taki inny pomysł na rekolekcje dla małżeństw czy dla rodzin. Jest to taki specjalny rodzaj konferencji, na którą zapraszamy rodziców. Nasze konferencje dotyczą głównie wychowania dzieci i staramy się na nich przedstawić Boże rozwiązania dotyczące właśnie życia rodzinnego. I może nie są to takie prawdziwe rekolekcje, dlatego że jest to taka jednodniowa sesja wykładowa. Natomiast też pozwala ona znaleźć się bliżej Pana Boga, pozwala małżonkom spędzić ze sobą czas, zastanowić się nad tym, co usłyszą, mieć taki super powód, żeby wyjść na randkę, bo cały dzień siedzą blisko siebie, mogą porozmawiać na temat tych problemów, które są poruszane. Centralnym punktem dnia jest zawsze Eucharystia, która jest sprawowana w intencji stosowania Bożych rozwiązań w wychowaniu dzieci. I to taki jest nasz pomysł, owoc też naszego uczestnictwa w jakichś poprzednich rekolekcjach. Natomiast zauważyliśmy, że oprócz Bożej pomocy jest także potrzebna taka prawdziwa wiedza, wychowanie oparte na Piśmie Świętym, dlatego że wszystkie teorie wychowawcze są głęboko zakorzenione w Bożych prawdach. To kiedyś sami odkryliśmy dla naszych dzieci, że wszystkie inne teorie są absolutnie niesprawdzalne, czegoś mi brakuje, coś tam nie działa. A jeżeli zajrzymy do Pisma Świętego, to tak naprawdę wszystko tam mamy. Podane przez Pana Boga jako instrukcja obsługi, jako taki list.
Mapa,
tak. I że należy po prostu z tego umieć korzystać we właściwy sposób. My często czytamy Pismo Święte zupełnie w oderwaniu od naszych codziennych spraw, a potem okazuje się, że nie, że to, co czytamy, dotyczy dzisiaj, nas, tutaj, teraz, dotyczy nie tylko małżeństwa, ale właśnie naszych dzieci. Czy jeżeli chodzi o miłość, czy właśnie jeżeli chodzi o stawianie ograniczeń, o odpowiedzialność, to wszystko tam jest i tylko trzeba umieć na to popatrzeć. I ci nasi wykładowcy, których zapraszamy, to są właśnie tacy Boży ludzie, którzy potrafią o tym mówić, którzy pomagają innym ludziom, a także świadczą swoim małżeństwem o tym, że te rozwiązania działają i że warto z nich korzystać.
Pani Katarzyno, strona internetowa?
Strona internetowa www.jadwiga.poznań.pl. Jest to nasza strona parafialna, dlatego że te konferencje są organizowane przez naszą parafię, przez Domowy Kościół i dzięki temu, że właśnie w ten sposób się odbywają, możemy zapraszać i dzielić się tym, co mamy i co, tak jak mówiłam, jest owocem naszych rekolekcji, w których my braliśmy udział jako małżeństwo.
Termin, kiedy to się...
Termin, najbliższa konferencja 15 listopada, całodzienna, tutaj na naszym kampusie uniwersyteckim, który też jest na terenie naszej parafii.
Początek, godzina?
Początek, godzina 9.
Parafia Świętej Jadwigi.
Jadwigi
Królowej w Poznaniu. Telefon, na który można zgłaszać?
Telefon kontaktowy 504-36-56-19.
504-36-56-19.
Tak,
www.jadwiga.poznań.pl.
Tak, na tej stronie jest dostępny formularz, można się zapisać, albo można także zadzwonić i dokonać zapisu przez telefon.
Dziękujemy bardzo Pani Katarzyno za tę informację.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, słucham właśnie...
Kogo witamy?
Małgorzata z Niemiec.
Witamy serdecznie.
Słucham o waszej audycji i właśnie tych problemów małżeńskich i próby lub właśnie tych środków, które pomagają w uratowaniu lub małżeństw i uratowaniu, jak to się mówi, obojgu małżonków. Ja bym chciała może jeden taki problem podjąć i może w ten sposób też dodać siły tym ludziom, którzy znajdują się w sytuacji, która jest rzeczywiście już bez wyjścia, bo tak jakoś złożyło się w moim życiu, że po 20 paru latach małżeństwa i można powiedzieć, że blisko Pana Boga wydawało mi się, że byliśmy zawsze jako małżonkowie niedzielne msze święte, pielgrzymki, różnego rodzaju rekolekcje, trójka dzieci. I wydawałoby się, że wszystkie problemy, jakie przychodziły na drodze, jakoś przez wydawało mi się, że można je wszystkie jakoś pokonać i poprzez modlitwę i poprzez rozmowy to wszystko rozwiązać. A jednak problem okazał się całkiem inny, bo tak jak to często mówią, że najciemniej pod latarnią i żona dowiaduje się ostatnia o pewnych rzeczach, tak niestety ja dowiedziałam się po 20 paru latach naszego małżeństwa, dopiero jak moja najstarsza córka była, miała już 18 lat, dowiedziałam się, że ojciec dzieci niestety seksualnie wykorzystywał ją. I jak można powiedzieć, że całe życie się załamało. Załamała się moja wiara, załamało się oczywiście małżeństwo, rodzina. Już nie mówię o tym, że tak moja rodzina, jak i rodzina mojego byłego męża, nikt nie chciał wierzyć w to. I do dzisiaj jest, jak to się mówi, taka plotka, że że to wszystko jest tylko wymyślone. Ale w pewnym momencie trzeba posłuchać dziecka i stanąć w takim w podjęciu decyzji, kto mówi prawdę. No i oczywiście okazało się, że oczywiście moja córka miała rację. Dopiero jak powiedziała, że wyjdzie z domu i już więcej nie wróci i że napisze mi list, w którym to wszystko wyjaśni, po dłuższych rozmowach wyciągłam z niej po prostu dlaczego, co i jak. Może nie będę się już bardziej w to wszystko jakoś bardziej, jeszcze bardziej, bo jest to bardzo mocno, bardzo duża rana w sercu, ale jednak
Pani Małgorzato?
Jest jeszcze taka możliwość. Chciałam powiedzieć o tym, że jest możliwość unieważnienia związku małżeńskiego i w tej właśnie, w tym właśnie punkcie ja jestem teraz. Sprawa jest dosyć skomplikowana, oczywiście to długo trwa, ale są takie możliwości, że jeżeli jest właśnie, są różne powody, czy choroby psychicznej, czy inne tego typu sprawy, to można też uzyskać pomoc od Kościoła.
Znaczy stwierdzić, że był nieważnie zawarty w ogóle związek. Tak. Może ksiądz Radosław Rafał odpowie.
Pani Małgorzato, ja mam też takie pytanie, czy córka otrzymała pomoc? Czy córka otrzymała pomoc?
Nie otrzymała żadnej pomocy.
To ja tu zwracam bardzo, bardzo mocną uwagę na to, że ta dziewczyna potrzebuje konkretnej, fachowej pomocy. Najlepiej, gdyby to był seksuolog, który ma wartości chrześcijańskie.
Jest to bardzo ciężka sprawa.
Ja mogę w Polsce podać takie namiary. Naprawdę proszę nie zostawiać tej dziewczyny w takim stanie, tak, w jakim ona teraz jest, bo to będą sprawy, które będą się ciągły do końca jej życia. Jeśli ona teraz tego nie rozwiąże, naprawdę dziękuję pani, że pani stanęła po jej stronie, że pani jej uwierzyła, bo to jest bardzo ważne dla tego dziecka. Natomiast to już jest młoda kobieta, która bardzo potrzebuje pomocy. Proszę o tym pamiętać i w tym kierunku po prostu pójść, dobrze?
Ja próbuję cały czas, natomiast ona pierwsza jej wypowiedź to gdzie był twój Pan Bóg? Gdzie był twój Pan Bóg wtedy, kiedy
Pani Małgorzato, tak, to są trudne pytania, które ona będzie zadawała, jeśli ją się zostawi teraz w tym punkcie, w jakim ona jest, ona do końca życia będzie te pytania zadawała i nigdy nie otrzyma na nie odpowiedzi. Dlatego najpierw jej strona ludzka została bardzo mocno poraniona, zniszczona i teraz trzeba odbudować najpierw fundament jej kobiecości, jej człowieczeństwa, tak? No ona została zraniona u podstaw, tak? To jest rana po prostu fundamentów. Więc tutaj trzeba ją wzmocnić od tej strony i potem będzie czas też rozmowy na temat Pana Boga i tego, gdzie on był w tym momencie. Natomiast na ten dzisiejszy moment ona krzyczy o pomoc.
Jak pani przyjedzie do Polski, to trzeba, jeżeli tam nie ma takiej możliwości, żeby tego rodzaju pomoc chrześcijańską uzyskać, bo mówimy tu o pomocy, która jest zbieżna z linią chrześcijańską, Bożą pomocą.
Są seksuolodzy, którzy w taki sposób pracują.
Czy pani nie może przyjechać do Polski z nią?
No jest dosyć ciężko, bo to już ponad 23 lata ma. W zasadzie to już jest 6 lat w zasadzie po fakcie, kiedy już jak to się mówi,
działać
nie mam, nie mam zbyt dużego wpływu też, bo ona się wyprowadziła z domu.
Ale pani Małgorzato, porozmawiać z nią, że rozmawiała pani tutaj z osobami w Polsce, że zwróciły uwagę na to, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ona tego nie zostawiała. Pani jako matka może jej powiedzieć: córko, proszę cię, nie zostawiaj tej sprawy. Zajmij się nią, to znaczy przepracuj ją, tak? Mam możliwości w Polsce, żeby dać jej też pewne drogi wyjścia, ale też i sygnalizować, że pani o tym myśli i pani też szuka pomocy dla niej, naprawdę.
Chociażby u duszpasterza swojego, tak, polonijnego, gdzie tam pani chodzi do kościoła, zapytać, gdzie ktoś taki jest i żeby móc pojechać. Współczujemy pani Małgorzato. Dziękujemy za zaufanie.
To się równie układa.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Chwila muzyki. Państwo, zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 4 listopada. Temat: małżonkowie potrzebują Bożej mądrości. Naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. 11 listopada audycji dla małżonków nie będzie. 18 listopada temat: czas żałoby. Ksiądz Robert Arndt poprowadzi audycję. 25 listopada skauci Europy szkołą patriotyzmu. Panowie Zbigniew Korba i Michał Pałamarz. I teraz rekolekcje spotkania małżeńskie.
W terminie od 7 do 9 listopada odbędą się w Pelplinie, w Zduńskiej Woli i Świdnicy. W Pelplinie zgłoszenia przyjmują Państwo do Lewa pod numerem telefonu 58 683 8001. Powtarzam, 50 683 8001. W Zduńskiej Woli rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Janczakowie. Telefon do nich 509 539 428. 509 539 428. I w Świdnicy Państwo Stolarczyk.
Również rekolekcje pogłębiające.
Tak, Państwo Stolarczykowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 685 44 95.
600.
Także 600 85 44 95.
I nasi goście też mają swoje ogłoszenia.
Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy czy małżonków, czy rodziny, czy osoby też indywidualne do naszych ośrodków rekolekcyjnych. Tak jak już wspominaliśmy, na stronie www.rekolekcjemsf.pl bądź świętarodzina.pl, tam w zakładce projekty są wszystkie nasze domy, wszystkie propozycje, opis tych domów, propozycje naszych rekolekcji i kontakty, konkretne przekierowanie na strony już naszych domów rekolekcyjnych. I wachlarz rekolekcyjny jest bardzo, bardzo szeroki. Trudno tutaj wszystkie wymieniać rekolekcje. Tutaj poproszę księdza Andrzeja, żeby powiedział o ośrodku w Ciechocinku, o tych propozycjach w tym ośrodku. Natomiast głównie to są rekolekcje właśnie dla małżeństw, szkoła dialogu, dialogi małżeńskie metodą Marriage and Cantel, czy też i dialogi dla narzeczonych, czy rekolekcje z Sara i Tobiasz. To już tutaj poproszę księdza Andrzeja, żeby szczegóły przedstawił.
Ten wachlarz rekolekcji rzeczywiście jest dosyć spory. Nie tylko w naszym domu w Ciechocinku, ale w tych pozostałych domach. Chociażby rekolekcje uwielbieniowe Boga na wzór Józefa i Maryi. Też bardzo, myślę, interesujące dla rodziców rekolekcje, które są formą też i warsztatów, kiedy pozwolić i kiedy zabronić, dotyczące pedagogiki bliskości. Również i mamy pewne oferty dla tych, którzy żyją w trudnych związkach. Też myślimy o tych, którzy pragną przyglądać się błogosławionym małżonkom Quattrochi. Mamy też ofertę dla seniorów, mamy też ofertę rekolekcji ewangelizacyjnych Tobiasz i Sara, Akwila i Pryscyla, ale też i dla seniorów, jak być dobrym dziadkiem i dobrą babcią. Rekolekcje po prostu dla dziadków, a latem wakacje z Bogiem. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy na te najbliższe rekolekcje jeszcze w tym roku. I tak od 21 do 23 listopada weekendowa szkoła dialogu i od 28 do 30 listopada uwielbienie Boga na wzór Maryi i Józefa. Te drugie rekolekcje poprowadził ksiądz profesor Machinek. Znakomicie przyjmowane te rekolekcje, wielu bardzo dobrze je przeżywało i dawało wspaniałe świadectwa. Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia do Ciechocinka, do ośrodka w Ciechocinku pod numerem telefonu 517 486 456. Strona świętarodzina.pl, a w najbliższym czasie ciechocinek.msf.pl.
I jeszcze powtarzam, telefon 517 486 456. Dzisiejszy temat: rekolekcje małżeńsko-rodzinne. Wyrwać się z domu i spróbować czegoś innego. Chodzimy do kościoła, modlimy się i mówimy, że nic nam to nie daje. Właściwie po co? Dzieci też to nie pociąga, no bo cóż, obowiązek. A gdzie radość życia z Panem Jezusem? No właśnie. Tego się nie można nauczyć. To trzeba przeżyć. Osobiście. Spotkać Pana Jezusa. W pędzie życia współczesnego jest to trudne. Na pewno. Na rekolekcjach jest dużo, dużo łatwiej. Podjąć ryzyko wyjazdu. No jest to pewien strach, pewien koszt, nieduży, ale zawsze, no ale za to mamy wszystko gotowe. Możemy się zatroszczyć o to, co w rezultacie jest najważniejsze. Bo najważniejsze, żebyśmy się kochali jeszcze bardziej i żeby być bliżej Boga. No bo to życie, które przeżywamy, nie jest całym naszym życiem.
To dopiero początek.
To dopiero droga do miejsca, które nam przygotował Pan Jezus. Ale musimy tego chcieć tam się dostać. A to już nie jest tak łatwo zrozumieć i tak łatwo przekazać dzieciom. To już musi być ta radość w nas samych. Ten zapał, ten błysk w oczach, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, kiedy czytamy Jego Słowo i rozważamy ze sobą, razem z dziećmi, to jest dużo lepiej niż usiąść razem film obejrzeć w telewizji. Co nam On da? Można nawet po takim filmie zadać sobie pytanie, siąść, wyłączyć telewizor, co nam ten film dał do naszego wzrostu. No, ciekawe. Jeżeli okaże się, że jednak po paru filmach stwierdzimy, że to było złe, to było złe, to było złe, no trochę się pośmialiśmy, no ale czy to nas zbliżyło do siebie? Czy to nas zbliżyło do Boga? A rekolekcje? No świadectwa mówią same za siebie. Wejdźmy na strony, poczytajmy świadectwa ludzi. Na stronie Sychar, trudnych małżeństw. Też ostatnio właśnie świadectwa małżonków, którzy długie lata żyli rozłączeni, bo nie widzieli możliwości wspólnego życia i powroty. Są możliwe. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Czy księża się zgadzają?
Pewnie, absolutnie, jasne, że tak. Się zgadzamy. Ja myślę tak, że warto jeszcze to podkreślić. W tych wypowiedziach to wybrzmiało, przynajmniej tych niektórych, te piękne świadectwach, prawda, tych doświadczenia, jakie doznały poszczególne osoby, spotkania z żywym Bogiem, z Jezusem podczas właśnie rekolekcji i że były to momenty zwrotne do zmiany życia, do podjęcia nowych decyzji i konsekwencji właśnie w takim podążaniu za Jezusem. Prawda?
I piękne, że w tych świadectwach też był ten element Słowa Bożego. Że widać, że dzisiaj wracamy do źródła, właśnie do Słowa Bożego, że zaczynamy doświadczać i czujemy, że ono jest żywe i skuteczne samo w sobie, że ma moc. I to też było bardzo piękne i bardzo dziękuję za te świadectwa, że Słowo Boże, Biblia staje się naprawdę ważna w rodzinach, że nie jest już jednym z wielu książek, gdzie stoją gdzieś tam na półce i że już powoli się już tak nie charakteryzuje, prawda, katolika, który ma Biblię w domu, tylko że zakurzoną, ale że zaczynają otwierać i naprawdę ona żyje życiem i daje moc tym małżonkom i tym rodzinom. To jest piękne.
Tak. Próbujemy odbierać kolejne telefony, których jakoś dzisiaj jest wyjątkowo mało.
Słuchamy, Radio Maria.
Król na Chrystę, Mirosław z Dolnego Śląska się kłania.
Witamy.
Witamy.
Bardzo pouczająca audycja. Warta byłoby, żeby ona będąc... czy jest w ogóle ona nagrywana po to, żeby można było komuś rozpowszechniając, żeby odsłuchiwane to było? Dlatego, że jest to o późnej porze. Mhm. I owszem, jest to praktyczne, że o tej porze troszeczkę więcej się ma takiego czasu do refleksji. Natomiast byłoby to przydatne, żeby w parafiach, nawet jeżeli ktoś jest w odnowie Duchu Świętym, że można było albo zrobić taką tablicę ogłoszeń, jakie linki w internecie są, jeżeli to jest nagrywane. Jeżeli to jest nagrywane, to można żałować. Proponowałbym na przyszłość, żeby takie audycje, nie dla mnie to jest, ale żeby były poprzez nagrywanie, przekazywanie z ambony nawet.
Panie Mirosławie, audycje od lat, właściwie prawie od początku radia, jak istnieje internet, są w internecie. Już jutro w południe ta audycja będzie również. I audycje 10 czy nawet więcej lat wstecz, wszystkie są co tydzień, które się odbywają. Wszystkie są i w wyszukiwarce na stronie Radia Maryja wpisując nazwisko prelegenta czy jakieś słowo z tematu, będą wylistowane wszystkie audycje, których pan szuka. Także są na stronie internetowej, można sobie ściągnąć na dysk plik MP3 albo odsłuchiwać online, ale lepiej na dysk, bo to wtedy od razu ma się szybko ściągnięte w całości. Można to wtedy sobie przegrać czy na płytkę, czy na jakąś tam MP3, którą się tam potem w słuchawce czy w telefonie w dowolnym czasie człowiek może odsłuchać. Także ta możliwość już od dawna istnieje. Nie tylko nasze audycje i dla młodzieży, różne inne też są dostępne na stronie www.radiomaria.pl, zakładka audycje dla małżonków.
A czy można jeden krok do przodu zrobić jeszcze?
A jaki?
Czy te audycje, które zapowiadają te dialogi, czy w tych dialogach, w tych konferencjach, czy jest możliwość, żeby ktoś się otworzył jako i organizator, jako uczestniczący, żeby ewaluować ku metamorfozom i żeby tam można było też to nagrywając w parafiach zostawiać na linkowych stronach. Będzie to możliwość zrobienia niespodzianek bardzo dobrych dla tych właśnie wątpiących, którzy są coraz częściej i coraz więcej w apostazji. Ja nie życzyłbym, żeby tak było, żeby ta była apostazja, natomiast jest to bardzo ważne, ponieważ ktoś przychodzący, owszem, do kościoła, to on może przekazać jeszcze innym, którzy już powoli, niestety, ale wychodzą z kościoła. I dlatego, jeżeli są takie audycje zapowiadające, awizujące takie konferencje, owszem, w dużych miastach jest to większe nasycenie informatyczne, natomiast jest to bardzo ważne, żeby parafie się scalały i że można było, prowadząc na takich konferencjach dyskusje, o których wy dzisiaj zapowiadacie, drodzy Państwo, po czuciu braterstwa, jest to możliwość promieniowania naprawdę pięknymi, radosnymi informacjami, a nawet refleksyjnymi.
Tak, Panie Mirosławie.
Mają ciężkie przeżycia, że oni mogą zbliżać się. Jeszcze jeden wniosek taki organizacyjny proponuję. Uważam, że ci, co są słabsi, salki katechetyczne, niech spróbuje się przy początku na mszach świętych powiedzieć, że nie tylko to, co jest związane z Eucharystią, bo to jest sakrum w Kościele, ale żeby spotykać się z udziałem właśnie seksuologa jeden tydzień, z psychologa drugi tydzień w salkach katechetycznych, tylko zawołać, poprosić przez ambonę, że drodzy Państwo, zaproście ku poczuciu braterstwa specjalistów, którzy są, my też jesteśmy, każdy z nas psychologami, żeby się spotykać w obszarze dialogu. I ten dialog będzie, on rozkwitał. Będzie tak, to pewna radość.
Panie Mirosławie, pomysły są dobre, ale rzeczywistość jest taka, że po pierwsze, zgoda księdza proboszcza, to od niego musi tutaj inicjatywa i zaproszenia. Poza tym, no, doświadczenie również nasze jest takie, że bardzo trudno ściągnąć ludzi z kościoła do salki.
Trzeba próbować.
Tak, natomiast...
Dążmy do szczęścia, dozowania szczęścia.
Natomiast...
Ksiądz proboszcz niech przyjdzie, niech zobaczy, niech czuwa jak najbardziej, ale niech to przecież nasza jest wiara, nasza wiara chrześcijańska. Który z księży proboszczy na pewno zaśpią, ale część proboszczy może usłyszeć...
Księże Mirosławie,
Król na Chrystus.
Panie Mirosławie, zawsze i wszędzie. Panie Mirosławie, na stronie spotkań małżeńskich, na przykład www.spotkaniamalzenskie.pl są świadectwa małżonków, którzy to przeżywali, te rekolekcje. Natomiast samych rekolekcji się nie nagrywa, ani świadectw z rekolekcji się nie nagrywa, bo to już jest sprawa wewnętrzna tych, którzy te rekolekcje przeżywają. Owszem, ci z tego słuchają. Natomiast to na wynos, że tak powiem, to nie jest. Co innego, jeżeli jakieś małżeństwo na tyle dojrzałe wyjdzie i z ambonki w czasie nabożeństwa czy po mszy świętej świadectwo da. To jest inna sprawa. Ale tak nie ma zwyczaju nagrywania świadectw na samych rekolekcjach. Odbieramy kolejny telefon, bo czas nam się kończy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo?
Ja dzwonię z Niemiec, nazywam się Halina. Pierwszy raz skorzystałam z rekolekcji u misjonarzy Świętej Rodziny w 2011 roku. Później rokrocznie byłam. i w ostatnich 2 latach udało mi się namówić, prawda, małżonka. I chciałam powiedzieć, że to jest zupełnie inny obraz później rodziny, bo w zasadzie inaczej się wszystko układa. I uważam, że to jest wspaniała oferta, prawda, dla każdej rodziny.
Pani Halino, radio wyłączyć proszę, bo będzie ciężko. Bo tam w tle słyszę. To jest wskazówka dla każdego.
Tak, przepraszam.
Prosimy bardzo.
Od początku?
Nie, wszystko szło.
Jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa, że było nam dane uczestniczyć w rekolekcjach u misjonarzy Świętej Rodziny. Mhm. Ostatnio byliśmy na turnusie wrześniowym, które prowadził ksiądz Radek oraz ksiądz Sylwester. Także jesteśmy pod wrażeniem i naprawdę zachęcamy innych i w przyszłym roku na pewno pojedziemy. Przełączam się na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy pani Halino.
Dziękujemy bardzo pani Halino.
Także ważne jest, żeby zaryzykować dla siebie, swojego małżeństwa, dla Pana Jezusa, zaryzykować. A obiecujemy, że owoce będą większe niż sobie wyobrażamy.
Tak jest.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Jacek z Krakowa.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Włączyłem się dosłownie 5 minut temu do audycji, bo nie mogłem wcześniej słuchać, więc nawet nie znam dokładnie tematu, ale zainteresowało mnie to, że chodzi o rekolekcje dla związków małżeńskich. Chciałem zapytać, czy jest taka możliwość, żeby skorzystały z tych rekolekcji osoby w związku niesakramentalnym, czy nie ma takiej możliwości? Dziękuję bardzo, przełączam się na odbiór.
Tak, oczywiście, że są takie możliwości.
Istnieją takie możliwości, chociażby w tym naszym ośrodku, który reprezentuje w Ciechocinku, Domu Zakonnym w Ciechocinku, taka propozycja istnieje. Także w przyszłym roku żeśmy zaplanowali 2 serie takich rekolekcji i jedno spotkanie wakacyjne, całotygodniowe. Także serdecznie zapraszamy. Prosimy śledzić naszą stronę www.ciechocinek.msf.pl i telefon kontaktowy 517-486-456.
Również na stronie spotkań małżeńskich www.spotkaniamałżeńskie.pl również tam są też rekolekcje dla związków cywilnych po rozwodzie. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Barbara.
Tak, witam pani Barbara.
Pierwszy raz się dodzwoniłam.
Cieszymy się.
Ale nie wiem, czy to można, no czy to dzisiaj temat.
No mówimy o rekolekcjach dla małżeństw.
Tak, rozumiem. Ale to nie będzie, Mój temat nie będzie pasował do dzisiejszego. Pierwszy raz, ale nie trafiłam pewnie. No małżeńskie sprawy, na pewno małżeńskie, ale...
Prosimy bardzo.
Niech pani będzie miała odwagę wypowiedzieć to, co chciałaby powiedzieć.
No może rozpoznają osoby mnie przez telefon i też nie bardzo wiem, jak to zrobić.
No to już...
Zadzwoniła pani po to, żeby się podzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami czy doświadczeniem. Także ma pani tą możliwość. No za 2 minuty nam się już kończy audycja.
Dobrze, to nic. Ja przepraszam bardzo.
Dobrze. Dziękujemy pani Barbaro. Pierwszy raz, no to tak troszeczkę z lękiem, ale się nie ma co bać.
Ale początki bywają trudne, prawda?
Zawsze początki są trudne. Tak. Ale początki trzeba jakoś z odwagą przejść.
Pokonać.
Jeżeli chodzi o rekolekcje, to też pierwszy wyjazd na pierwsze rekolekcje wydaje się czymś niemożliwym. Zwolnić się z pracy trzeba, prawda?
Tak,
jakiś urlop wziąć w szczególności.
Przejść,
a jeszcze tu dziecko zachorowało, a tu akurat samochód się popsuł. który zaraz potem, jak już się dojedzie do rekolekcji, już jest sprawny, nie?
Tak.
Ale to takie są czasami psikusy. Ale tym nie należy się zrażać, bo jak już mówiłem, owoce są większe niż się spodziewaliśmy.
Też mamy tu do czynienia, to o czym pan wspomina, z pewną walką duchową. To jest tak, jeśli człowiek gdzieś jest uwikłany w grzech, nieraz i w zniewolenia, też no, tam gdzieś wewnętrzny człowiek się lęka i te obawy oczywiście są związane jeszcze z pewnymi duchami i tymi relacjami, które człowiek tak, tak. które posiada. Może nawet sobie do końca tego nie uświadamia, dlaczego tak reaguje, a nie inaczej, ale to właśnie to jest ta walka duchowa. Czy wejdzie na drogę życia łaski uświęcającej, czy też nie, czy zerwie z grzechem. Tam jest właśnie też właśnie ta szansa na to, że do tej przemiany może dojść. Jest szansa, że dojdzie. Jest. Tylko i właśnie tam gdzieś jest ten lęk, czy zostawić to stare życie i coś zacząć od nowa. Człowiek przed nowym też się boi. Lęka się tego, co to coś nowego mam zmienić. Co prawda może to, co jest teraz, człowiek mówi, uwiera mnie, no ale ja to znam. Jak to się z tym żyje. A co będzie z tym nowym, to nie wiadomo. A okazuje się, że właśnie tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest wolność, tam jest prawdziwa wolność, tam, gdzie właśnie otwarcie na Jezusa, prawda, tak, do tego tak, prowadzi.
Często ludzie też mówią, że ja boję się tego, że jak oddam życie Jezusowi, to On mi coś zabierze. Tak bardzo często właśnie to jest takie myślenie i taki lęk wchodzenia właśnie w rekolekcje. Nie za bardzo, bo a przecież Jezus jest miłością. Jeśli ci coś zabierze, to na pewno nie było to właściwe dla twojego życia, więc tego się nie bój. A na pewno da ci wszystko, co ma najlepszego, czyli siebie.
Ale ta pokusa pozostawienia pewnego, w cudzysłowie, ogródka takiego własnego na siebie jest.
No krzyżowanie starego Adama, no to łączy się z cierpieniem, prawda? Z bólem, własny egoizm, prawda? Pozbyć się go to nie jest takie proste, nie?
Ale tam dopiero, kiedy człowiek to przejdzie, dopiero tam pojawia się prawdziwa wolność.
Tam
człowiek zaczyna oddychać, prawda?
Świeżym powietrzem.
Tak jest.
Nie wiedziałem, że mam tyle miejsca w płucach.
No, księża mówią to jako z doświadczenia nie tyle własnego, co tych, którzy przeżywali te rekolekcje i dzielili się swoim
czynnikiem. Też przeżywamy. To nie jest tak, że...
że jak ksiądz, to już jest od razu święty, tak?
Tak, nie, dokładnie. My też dajemy świadectwo. Ostatnie rekolekcje, które przeżyliśmy, ja byłem głęboko wzruszony, dlatego że mnóstwo świadectw osób na tych rekolekcjach mówiło, że przestali bać się Boga Ojca, że nawiązali relacje z Bogiem Ojcem. I dla kapłana, dla mnie to było ogromne świadectwo i też takie dotknięcie serca, jak Jezus musiał się czuć, kiedy dużo ludzi mówiło Abba Ojcze, tatusiu, prawda? To piękne doświadczenia są. My też nawracamy się w czasie rekolekcji. Do nas też Słowo Boże przemawia. Ono też nas przemienia i to jest niesamowite. To jest piękne.
Dziękuję bardzo. Księża misjonarze świętej rodziny są naszymi gośćmi. Ksiądz dr Andrzej Pryba. Bóg zapłać, księże Andrzeju.
Serdeczne dzięki za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogłem tutaj razem z Państwem być.
I ksiądz Radosław Rafał.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Księża jeszcze z nami są, dlatego że mamy za 3 minutki modlitwę na zakończenie dnia kompletę, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym 971 strona, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie czwartym 983 strona, w wydaniu skróconym 1179. I antyfona końcowa Witaj niebios królowo.
Boże, obejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kończy się dzień. Pragniemy go podsumować, spojrzeć z pewnej perspektywy na to, co miało miejsce tego dnia. Chcemy dziękować Panu Bogu za to, co się udało, za Jego dary, za dobro, którego doświadczaliśmy, za dobro, które udało się podjąć, ale pragniemy też i przepraszać za to, co było złe, za nasz egoizm, pychę, chciwość. Spójrzmy w głąb naszego serca. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen.
Chryste, tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie się moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu.
W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Thank you.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię i w blasku dnia nowego przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios królowo, witaj, Panie aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziękujemy misjonarzom Świętej Rodziny, którzy są tutaj z nami. Jeszcze może chcieliśmy pozdrowić księdza Andrzeja Rabija z Kazimierza Biskupiego, który też prowadzi i rekolekcje, i warsztaty różne dla ojców. Swojego czasu też byłem na wspaniałych zajęciach. Sami ojcowie byli, no, też przeżycie wielkie, tematy, które dostaliśmy do opracowania, interesujące, potem opracowywane w grupach samych ojców. No i ojciec, ksiądz Andrzej Rabi, który nam towarzyszył, serdecznie pozdrawiamy. A księża, pozdrowią jeszcze kogoś?
No, myślę, do współbraci trzeba pozdrowić, od księdza prowincjała począwszy.
Tak, tak. Wszystkich współbraci, którzy pracują w ośrodkach rekolekcyjnych.
No ja chciałem, tak, bardzo, myślę sobie, tak bardzo szczególnie pozdrowić tych, z którymi współpracuję, księdza Tomasza, Stanisława, księdza Mariana Machinka, też tych, którzy nam towarzyszą w przygotowywaniu tego wszystkiego, i panią Ewę,
tak,
i panią Beatę, i tę całą grupę modlitewną, która modli się w naszej kaplicy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i siostrę Annę.
No to ja jeszcze pozdrowię księdza Adama Bajorskiego, księdza Piotra Gałązkę, księdza Pawła Sobczaka, tych, którzy pracują właśnie w tych innych ośrodkach, w Kazimierzu Biskupim, w Górce Klasztornej i na Szczytniku. I Sylwka Robaka, który pracuje, księdza Sylwka Bąblinie, Robaka w Bąblinie. Tak, tak. Bardzo serdecznie. I tych wszystkich, którzy byli już na naszych rekolekcjach i którzy się szykują z przyjazdem do nas.
Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy, tak.
Tak, nasi goście, którym bardzo teraz dziękujemy, ksiądz doktor Andrzej Prywa. Bóg zapłać, ksiądz Andrzej.
Zapłać.
I ksiądz Radosław Rafał.
Bóg zapłać, księdzu.
Dziękujemy również panu Jarosławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:44 już minęła. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.